Migranci i uchodźcy w Polsce i w Europie to temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych, a rozmawiamy z naszym gościem, którym jest pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, proszę ojca, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom w całej Polsce.
Jesteśmy już po pierwszej części naszej rozmowy, po części telewizyjnej. Wielu radiosłuchaczy nie mogło w niej uczestniczyć, dlatego też postaramy się zrobić takie krótkie resume na początek. No i właśnie, na początek myślę, że możemy wyjść od takich fundamentalnych pytań, które, tak jak pan mówił w pierwszej części, uciekają nam trochę, bo ten worek pojęciowy nam się coraz bardziej poszerza i coraz bardziej mylnie rozumiemy pewne pojęcia. Dlatego może na wstępie rozgraniczmy, kim w rozumieniu prawa polskiego, ale też w rozumieniu prawa europejskiego jest migrant, a kim jest uchodźca.
To rzeczywiście ważna, fundamentalna sprawa i z pewnością warto o niej pamiętać, bo uchodźca to jest człowiek, który opuszcza swoje miejsce zamieszkania, terytorium, w którym żyje, swój dom, swoją ojczyznę, uciekając czy to przed kataklizmami naturalnymi, czy to przed wojną, jakimś niebezpieczeństwem, zagrożeniem życia. I tak długo jest uchodźcą, póki nie trafi na pierwszą bezpieczną przystań. A pierwsza bezpieczna przystań, tak się przyjmuje, to jest pierwsze państwo przyjmujące, w którym jest bezpieczne. Na przykład uchodźca z Syrii, co do zasady jest uchodźcą w Turcji, czy będąc w Turcji ma statut uchodźcy, natomiast status uchodźcy, natomiast poza Turcją, idąc dalej, no już jest migrantem. I my w tej chwili mamy do czynienia z takim pomieszaniem pojęć, bo rzeczywiście te stateczki wypełnione różnymi osobami przypływającymi z Afryki na Morzu Śródziemnym, to bardzo rzadko, a właściwie tam nie mamy do czynienia z uchodźcami, mimo że różne lewackie media, różni lewaccy celebryci chcieliby nam wmówić takie coś, tylko to są po prostu migranci. I migrant to jest człowiek, który chce zmienić swoje miejsce pobytu, ale ma motywacje bardzo często ekonomiczne, czysto ludzkie, chce trafić do lepszego świata. I okej, nie można czegoś takiego potępiać, ale w przypadku migracji mamy prawo reagować, mamy prawo tak kształtować politykę wewnętrzną, czy to Polski, czy Unii, żeby ta sprawa była pod kontrolą, żebyśmy przyjmowali tych, których chcemy, którzy są bezpieczni, a nie masowo, jakby niektórzy chcieli realizować politykę Herzlich Willkommen Angeli Merkel. A uchodźcy, no kogo jak kogo, ale Polaków nie trzeba tego uczyć. Polacy doskonale wiedzą, jak się zachować. Mieli wielkie, otwarte serca i mają wielkie, otwarte serca i pokazali to w przypadku prawdziwych uchodźców, prawdziwej wojny, czyli tego geopolitycznego szaleństwa, tej obrzydliwej zbrodni, którą, tej zbrodniczej wojny, którą wywołał Putin i imperium rosyjskie, czy ten imperializm rosyjski, wojnie na Ukrainie, kiedy te miliony ukraińskich kobiet, miliony ukraińskich dzieci trafiło do Polski, gdzie szeroko otworzyliśmy przecież nasze serca i domy i różnych instytucji, też instytucji kościelnych i parafie, gdzie troszczyliśmy się o tych, którzy są uchodźcami, którzy uciekali przed wojną i tutaj mieli pierwsze bezpieczne miejsce pobytu, uciekając przed bombami, przed rakietami, przed zbrodniami wojennymi, przed Buczą, przed tym wszystkim, co się działo tam na wschodzie. Natomiast te obrazki, które widzimy, te statki wypełnione mieszkańcami Afryki, te szaleństwo na ulicach Paryża, na ulicach Sztokholmy, ten brak bezpieczeństwa na ulicach europejskich miast, to jest skutek migracji, po prostu migracji, czyli przesuwania się mas ludzi, szukania być może lepszego miejsca na ziemi, ale bez jakiejkolwiek kontroli. I to, co te błędy, które popełniła zachodnia Europa, oni chcą powielić w Polsce, ale my na to nigdy nie pozwolimy, bo musimy dbać o to, żeby Polska była silna i Polska była bezpieczna.
Jest jakieś rozwiązanie sytuacji migracyjnej dzisiaj? Bo z jednej strony to jest problem tych wszystkich, którzy dopływają, czyli powiedzmy tych, którzy są świeżo na terenie Europy, którzy dopiero co dochodzą do naszych granic, których no, możemy w pewnym sensie jeszcze zawrócić, tak mówiąc kolokwialnie, ale z drugiej strony mamy przecież już no, milionowe rzesze tych, którzy są rozsiani po całej Europie, którzy właśnie, tak jak pan minister przed chwilą mówił, dokonują tych wszystkich no, zbrodni gdzieś, dokonują tych wszystkich rabunków i tych wszystkich perturbacji, powiedzmy, pokoju, którzy nie pozwalają mieszkańcom miast europejskich mieszkać po zmroku, wychodzić, żeby na przykład cieszyć się chociażby pięknem wielu europejskich stolic. Czy jest jakieś logiczne rozwiązanie?
No, logicznym rozwiązaniem jest zablokowanie tego i sensowna polityka i to, co przed nami 15 października, myślę, najważniejsze wybory od 89 roku. Dzisiaj mieliśmy dzień pięknej konwencji, gdzie było czuć zwycięstwo, gdzie było czuć energię, pozytywne nastawienie, gdzie zgromadzili się ludzie mający Polskę w sercu. Dzisiaj w Katowicach wielkie przecież kilkanaście tysięcy, jeśli nie więcej, może 20, to organizatorzy będą lepiej wiedzieli. Też tam dzisiaj uczestniczyłem, zanim przyjechałem do Torunia. No niesamowite wydarzenie, ale dlaczego to wydarzenie było ważne? Bo zgromadzili się tam ludzie, którzy wiedzą, że zostało nam 2 tygodnie do wyborów do 15 października, ale też, i to jest niezwykle istotne, 2 tygodnie do referendum. I w ramach tego referendum, przecież jedno z pytań referendalnych, wszyscy głosujemy 4 razy, nie, ale jedno z pytań referendalnych to jest pytanie o nielegalną migrację, o przymusową relokację, o tą politykę Unii Europejskiej, absolutnie błędną, skandaliczną, powielającą błędy sprzed lat. I co Unia Europejska wymyśliła? No nie radzą sobie z migrantami, to przymusowo ich przerzucimy. No gdzie do Polski? A jeśli nie będą chcieli ich przymusowo przyjąć, no to co? No to kara. I kara 22 tysiące euro, 100 tysięcy złotych prawie. Dla porównania, kiedy Unia Europejska łaskawie coś chciała przekazać, jakieś wsparcie dla uchodźców i dla Polski w związku z przyjęciem tych milionów uchodźców z Ukrainy, to zaproponowała niespełna 100 euro i to jeszcze różnie liczone na wsparcie takiej osoby. 100 euro do 22 tysięcy kary, które miałyby być płacone za takiego nielegalnego migranta. Ale też mówiąc szeroko, no jak się zabezpieczyć? Z jednej strony mamy konkretną politykę państwa i możliwości sprawdzania działania organów, które odpowiadają za bezpieczeństwo, ale z drugiej strony chodzi też o taką świadomość ludzką, o taki no powiedzmy kręgosłup, który jako naród też możemy mieć i który próbuje być łamany. Te morale, które mamy, próbują być obrażane, wściekle obrażane wyłącznie w interesie Niemców. To się dzieje w interesie biurokracji brukselskiej. A co mam na myśli? Gdy była operacja, ta operacja specjalna Łukaszenki i Putina związana z wywołaniem kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, to przecież nie kto inny, a tam posłowie Platformy biegali, przeszkadzali na granicy, pluli na polski mundur. Celebryci związani z Platformą mówili per śmiecie, przepraszam, o polskich żołnierzach, o tych, którzy bronią polskiej granicy, o funkcjonariuszach. Pani Hartwich z Platformy, posłanka PO, mówiła, wpuśćcie ich, a potem zobaczymy, potem będziemy ich sprawdzać, potem się zobaczy. To Platforma mówiła, że przyjmą każdą ilość uchodźców. Przecież pan Tomczyk jeszcze wtedy, kiedy rząd PO-PSL za to odpowiadał i kiedy musieli się tłumaczyć przed Angelą Merkel z takiej, a nie innej polityki migracyjnej, że to jeszcze nie jest wdrożone. Przecież to Tusk, kiedy my jako rząd Zjednoczonej Prawicy, kiedy w 15 roku przejęliśmy władzę i zablokowaliśmy te złe pomysły związane z nielegalną migracją i z przymusową relokacją, to Tusk groził Polsce. On miał wypowiedź, w której mówił, że spotkają nas za to konsekwencje, który mówił o tym, że będąc przecież wtedy przewodniczącym Rady Europejskiej, mając być może jakieś tam możliwości większe niż to, co robił, czyli niż podawanie marynarki Timmermansowi, bo taki obrazek większość Polaków chyba zapamiętała.
Stop Polsce. Stop Polski podającej marynarki. Dzisiaj tak było.
By na konwencji takie słowa też padły, no, ale no, nie chcemy właśnie takiej Polski i takiego obrazka. No, ale to był może symboliczny obrazek, ale to jest też coś, co pokazuje sposób myślenia Tuska. Służyć tamtym, a może jakieś frukty spłyną. Tylko to nie dzieje się w interesie Polski. I my pamiętamy te wszystkie. I teraz oni Czyli całe to środowisko Platformy PSL-u przebrało się w jakieś piórka, nie wiem, patriotów, obrońców ojczyzny, nakleili jakieś serduszka. Ludzie, no nie serduszka naklejajcie, tylko Polskę trzeba mieć w sercu. Zresztą te wasze serca są puste. Przypatrzcie się na to, jak te serca wyglądają. Są czerwone serca, w środku są puste i nawet to Platforma pokazuje na tych swoich obrazkach. My mamy piękną konwencję, ale ta konwencja, okej, mobilizuje, mówimy o programie, mówimy o tym, co jest ważne, ale za 2 tygodnie w naszych rękach wybór co do nowego rządu i co do polityki, czy Polska będzie, czy Polski nie będzie. I dlaczego tak daleko, tak radykalnie te sprawy trzeba stawiać? A mianowicie wiemy, co się dzieje na wschodzie, czyli to szaleństwo geopolityczne, ta zawierucha, ta wojna i my się musimy zbroić. Kiedy rządziło PO-PSL, to jaką miało politykę wschodnią? No, politykę resetu, politykę uniżności, politykę likwidacji Wojska Polskiego, likwidacji jednostek wojskowych na wschodzie i politykę obrony Polski na linii Wisły.
Rosja taka, jaka jest, taka jest i trzeba ją taką kochać.
Cytat z Tuska ojciec przytoczył. No, skandaliczne słowa. I nie powinno tak to wyglądać. Natomiast no, można powiedzieć do mieszkańców Podkarpacia, do mieszkańców Lubelszczyzny, do mieszkańców Mazowsza, do mieszkańców Podlasia, do mieszkańców warmińsko-mazurskiego, części Pomorza, przecież kujawsko-pomorskiego także części. No, jeżeli byśmy się bronili na linii Wisły...
Torunia by nie było.
Taki plan. Tu, gdzie siedzimy teraz, oczywiście, że wojsko by zostawiło tą część Torunia, ale tą część Polski i tą część Polaków Polski Wschodniej na pastwę Rosjan. Byśmy wybierali, czy to, co będzie polską Buczą, czy Irpieniem, czy ta ludobójstwo rosyjskie dokonywałoby się gdzie? W Lublinie, Białymstoku, czy w innym mieście. I takie były plany Tuska, niestety. Ale jednocześnie, dlaczego mówię o tym, że to jest pytanie o to, czy Polska będzie? Bo mamy działania na Zachodzie. O ile jesteśmy w Unii Europejskiej, o tyle my jako suwerenne państwo polskie musimy robić wszystko, żeby Unia Europejska pozostała organizacją międzynarodową, którą wciąż jest, w której no, mamy jakieś możliwości, ale przede wszystkim mamy prawo weta i część rzeczy jest jeszcze zachowaniem, z poszanowaniem zasady jednomyślności. I z tym sobie Unia radzi, bo oczywiście później reinterpretują traktaty, później nam narzucają pewne rozwiązania, sami postępują niepraworządnie, ale co do zasady mamy jeszcze jakiś tam punkt obrony, zaczepienia w traktatach. A teraz co oni proponują? No, von der Leyen, Timmermans, cała wierchuszka, pan kanclerz Scholz w umowie koalicyjnej niemieckiej, Macron cały czas mówią o suwerenności europejskiej, mówią o budowie państwa europejskiego. No, żeby powstało państwo europejskie, to muszą być zniszczone suwerenne państwa narodowe. Państwo europejskie może powstać wyłącznie na gruzach suwerennych państw narodowych i ci wszyscy biurokraci brukselscy doskonale sobie z tego zdają sprawę i ci, którzy decydują w Brukseli, którzy podejmują decyzje może nawet nie tyle w Brukseli, co po prostu w Berlinie i tak wprost trzeba o tym powiedzieć. I co oni zaproponowali? A mianowicie zorganizowali sobie konferencję na rzecz przyszłości Europy. My jako środowisko polskiej prawicy, zjednoczonej prawicy, suwerennej Polski, też wokół pana ministra Zbigniewa Ziobro, ludzie skupieni, my o tym mówimy od lat i przestrzegamy, że tamte procesy integracji bardzo postępują, że oni idą bardzo daleko i proponują coraz to nowe rozwiązania. Tam na każdą bolączkę właściwie, każdy eurokrata ma jeden jedyny pomysł, czyli więcej integracji. Nie pomyślą, nie zastanowią się dwa razy, że może już dość, może już ta Europa jest po prostu w stanie agonalnym i fatalnym przez nich, przez ich działanie, tylko tam jest ciągle więcej integracji. Dlaczego tak się dzieje? Bo to jest w interesie Niemców. Niemcy, będąc po prostu mocarstwem regionalnym, jednak europejskim, mają ambicje być mocarstwem światowym. Żeby być mocarstwem światowym, oni muszą dominować w Europie. I to jest pewien trend, co najmniej od 1000 lat powtarzany. My mając te 1000-letnie, po 1050-letnie i więcej dziedzictwo państwowości polskiej, no wielokrotnie doświadczaliśmy tego pomysłu niemieckiego na siebie i na Europę. I tego, jak oni próbują zawłaszczać i stawać się takim hegemonem europejskim, a przez to wpływać na politykę światową i zawsze w historii świata, zawsze przynosiło to wielkie nieszczęścia i Europie, i dla świata. Nie trzeba tutaj wypominać Niemcom znowu I wojny światowej, II wojny światowej, całej historii wcześniej tych zbrodni, które z tym się wiązały. No oni wciąż, im wciąż mało. I tylko wymyślili teraz, że być może zrealizują ten swój plan i swoje marzenie o hegemonii w Europie, ale bez wystrzału z armat, tylko przez instytucje europejskie. I co się dzieje, co oni wymyślili? Otóż wymyślili zmianę traktatów i już zaproponowali zmianę traktatów w ramach konferencji na rzecz przyszłości Europy. Jest kilkadziesiąt różnych punktów, różnych propozycji skierowanych do państw członkowskich, żeby natychmiast to przyjąć. I o ile my alarmowaliśmy też jako środowisko wokół Zbigniewa Ziobro, bardzo dziękuję zresztą rodzinie Radia Maryja, bo się bardzo angażowała w chociażby obronę lasów. Już wtedy alarmowaliśmy, mówiliśmy, zobaczcie, oni ruszyli z procedurą zmiany traktatów, oni chcą przejąć polskie lasy i przenieść zarządzanie, decyzję o zarządzaniu lasami z poziomu krajowego, z poziomu państw członkowskich, jako wyłączną kompetencję państwa członkowskiego, na poziom Brukseli, czyli przekazać te kompetencje na poziom europejski. Ale to był jeden, my wtedy o tym mówiliśmy i cały czas mówimy, ta ustawa przeszła przez parlament, jest w Senacie i mam nadzieję, że stanie się obowiązującym prawem i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali, bo rzeczywiście z całej Polski te podpisy spływały i to był rekord, bo w świąteczny tydzień 500 000 podpisów, a potem jeszcze 250 tysięcy spłynęło wielkim zaangażowaniem, bardzo za to dziękuję. Ale niezależnie od lasów i od tych zmian okazuje się, że oni zaproponowali kilkadziesiąt innych zmian w traktatach. Przede wszystkim i takie kluczowe zmiany, które zaproponowali, odnoszą się do de facto zniesienia prawa weta, do skasowania procedury jednomyślności. W tej chwili, jeżeli coś się Polsce nie podoba, jeżeli coś nam do naszych warunków nie pasuje, jeżeli do naszego systemu prawnego, no to my możemy w niektórych obszarach podnieść prawo weta. Są te decyzje podejmowane jednomyślnie. I kluczowe jest to, że to jest w sprawach podatków, czyli pieniędzy najważniejsze, skąd brać pieniądze, żeby utrzymywać tych wszystkich eurokratów i te wszystkie programy realizować. Po drugie, w sprawach polityki zagranicznej, żeby Unia realizowała politykę zagraniczną w interesie naszym wspólnym, a nie w interesie Rosji czy Niemców wyłącznie, no bo przecież cała ta polityka energetyczna, no polityka zagraniczna była nastawiona na to, żeby realizować niemiecki pomysł na politykę energetyczną i sprowadzać tutaj de facto te, no prezes Kaczyński, to pan prezes, pan premier mówi o kondominium niemiecko-rosyjskim i rzeczywiście no te, tymi narzędziami realizują. Ale co kolejne, to są sprawy bezpieczeństwa. Europa jest rozbrojona. Europa właściwie nie jest w stanie się sama obronić bez pomocy Ameryki, a Niemcy wypychają Amerykanów z Europy, de facto nie chcą wpływów amerykańskich w tym wszystkim, zostawiając nas na pastwę Rosjan. I my w sprawach polityki bezpieczeństwa jeszcze w Unii Europejskiej, zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego, no są, mamy jeszcze prawo weta, decyzje są podejmowane jednomyślnie. Oni w tych traktatach proponują, żeby nie było jednomyślności, nie było prawo weta, żeby mogli nas przegłosować. Żeby mogli nas przegłosować, jak w wielu innych kluczowych sprawach, czyli działać w takim interesie, jak się to będzie Niemcom podobało. I to są zmiany, które oni proponują do traktatów, ale co jest najbardziej skandaliczne, rażące, proponują też sposób, gdyby to przeszło, sposób, w jaki w przyszłości miałyby być zmieniane traktaty. Teraz traktaty są zmieniane jednomyślnie. Traktaty można zmienić europejskie wyłącznie decyzją wszystkich państw członkowskich, ale oni tam proponują, żeby nawet zmianę traktatów zrobić większością głosów. Czyli nie mielibyśmy już wpływu w ogóle na to, jakie tutaj warunki i działania w tym klubie europejskim, jaki współtworzymy, jakie miałyby być. No to my nie chcemy być niewolnikami, my nie możemy się dać sprowadzić do roli Eurolandu, do roli jakiegoś województwa, obwodu, bo te państwo europejskie, które jest budowane, na naszych oczach jest budowane, to nie jest żadna, nie wiem, federacja, gdzie będzie wszyscy, każdy będzie miał równy status. Przecież już teraz obserwujemy, niby każdy ma równy status, jest zasada równego traktowania państw, ale on, eurokraci ją mają w głębokim poważaniu. Chociażby przy praworządności można to zobaczyć, gdzie co wolno Niemcom, to nie wolno Polakom. Niemcy mają inną, w domyśle, nie wiem, lepszą kulturę prawną, tą kulturę prawną to już nam pokazali. Zresztą cała ta grupa Webera mówiąca o zaporze ogniowej sama o sobie świadczy. Sposób wybierania sędziów. No w Polsce sędziowie wybierają sędziów. Komisja złożona z 70% Krajowa Rada Sądownictwa z sędziów proponuje panu prezydentowi sędziów do powołania. W Niemczech taki standard byłby niewyobrażalny. Taki standard, oni tam mają wprost polityków. To jest upolityczniony dopiero system. Gdzie to politycy wybierają sędziów. W połowie taka komisja złożona z posłów Bundestagu i w połowie z ministrów sprawiedliwości krajów związkowych. Czyli już widzimy w Unii Europejskiej podwójne standardy i zasadę nierównego traktowania państw, na co trzeba głośno protestować i te sprawy stawiać. Ale oni chcą iść dalej. Oni chcą tworzyć, niektórzy mówią federalizować Europę, Federację Europejską. Ale to nie będzie żadna federacja na zasadzie równych podmiotów, tylko raczej będzie z nazwy tylko, tak jak, przepraszam, Federacja Rosyjska, gdzie mamy, nie wiem, obwód królewiecki i Moskwę. No to wiadomo, że i tak Kreml i Moskwa decyduje, a nie jakieś tam władze obwodu królewieckiego. I my nie możemy, nie po to pokolenia przelewały krew za Polskę, nie po to w najgorszych czasach naszej historii uczono potajemnie języka polskiego, posługiwano się językiem polskim, rozwijano kulturę, krew przelewali nasi przodkowie, żebyśmy mieli suwerenne państwo polskie, żeby teraz przyszedł jakiś jeden z drugim, pan Tusk, pan Hołownia, inni i na złotej tacy polską suwerenność Brukseli oddali. A tak się dzieje. Tak oni chcą zrobić, bo kiedy my mówimy o zagrożeniach, kiedy my mówimy, że tamci chcą zmienić traktaty, że to jest zagrożenie dla polskiej suwerenności, że trzeba pilnować Polski, że te wybory są o tym, czy Polska będzie, po prostu, czy Polska będzie, nie jaka będzie, tylko czy Polska będzie, bo jeżeli będzie rządził pan Hołownia, pan Tusk, to czy którykolwiek z nich, czy pan Kosiniak-Kamysz, to oni oddadzą polską suwerenność na tacy w Brukseli, bo przecież kiedy Tusk dostał zadanie przyjechania do Polski, to pani von der Leyen zrobiła taki konwentyk spotkania Europejskiej Partii Ludowej, gdzie patrząc na Tuska mówiła: Donald, czekam, aż będziesz w Warszawie. No on musi pospłacać te swoje długi i zgodzić się na wszystko, co chcą. Poza tym no, nie trzeba gdybać, co on będzie robił. Wystarczy sprawdzić, no po owocach ich poznacie. To jest najlepsze narzędzie weryfikacji intencji, prawdomówności tego, co kto mówi. Nie co mówi, tylko co robi. I popatrzmy na rządy Donalda Tuska. No reset z Rosją, który był w interesie Niemców. Co Niemcy kazali, to robił. Ba, podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat, nie kto inny, są noty dyplomatyczne. Pani Merkel naciskała i rozmawiała i przekonywała Tuska, że takie rzeczy trzeba robić. Co Niemcy chcą zrobić, to Donald Tusk to wykona. I dlatego to jest duże zagrożenie dla Polski. A zwłaszcza, co o tym świadczy? No, referendum. Jeżeli my w tym referendum mamy cztery pytania. Mamy pytanie o wiek emerytalny. Prosta sprawa. Tusk już raz mówił, że nie podniesie i tak potem podniósł, okłamał Polaków. Ale prosta sprawa. Zostawienie wieku, czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego? No nie. To będziemy odpowiadali nie. Kolejna sprawa. Zapora na granicy. No musimy bronić Polski. No Tusk się wyśmiewał z tej zapory. Mówił, że nie wiadomo, czy ona będzie wybudowana, czy nie i tak dalej. Jego posłowie mówią, że ją trzeba rozebrać. Nawet teraz mówią, Belka powiedział, że trzeba było jej nie budować. Marek Belka, były przecież premier Polski w wywiadzie z tego tygodnia, mówi, że trzeba było tego w ogóle nie budować. Pani Ochojska, przedstawicielka Platformy Obywatelskiej, już zorganizowała nagonkę w Parlamencie Europejskim, specjalną wystawę, w której z jednej strony mówi o właśnie migrantach, uchodźcach, czyli nasz dzisiejszy temat, a z drugiej strony mówi o przyrodzie, że tam zwierzęta nie mogą w jedną czy w drugą stronę też przechodzić. W związku z tym natychmiast trzeba rozebrać. Więc no, pytanie jest dla każdego, czy ona ta zapora nas chroni, dlatego nie. Wyprzedaż majątku narodowego, spółek narodowych. No oczywiście, to już widzieliśmy tą dziką prywatyzację, widzieliśmy jak nakradli, ile nakradli i ci, którzy za to odpowiadają, teraz mają bardzo wysokie stanowiska i wciąż mają wysokie stanowiska w Platformie Obywatelskiej, w Parlamencie Europejskim. I w końcu kwestia związana z migrantami, z tą przymusową relokacją, gdzie też Angela Merkel kazała, Tusk się zgodził. Jak się zgodził, to od razu poszedł przecież na stanowisko europejskie. A dziwnym trafem pan Joschka Fischer, czyli jeden z przywódców tego buntu 68 roku, słynny niemiecki zielony, zresztą zielony komunista, już mogę nawet tak powiedzieć, taki neomarksista, mało kto wie, no od razu trafił na posadę w Orlenie i 900 tysięcy złotych, blisko milion złotych dostał z polskiego Orlenu na różnych umowach. No, kropki trzeba łączyć, więc jeżeli mamy referendum i patrioci, polscy patrioci, ci, którym zależy na interesie Polski, mówią cztery razy nie. I dlaczego tak jest? No dlatego, że referendum jest wiążące, jeżeli będzie frekwencja, jest wiążące dla wszystkich władz Rzeczypospolitej, tak stanowi konstytucja, dla każdego organu i żeby odwołać decyzję referendum, to tak naprawdę trzeba by przeprowadzić kolejne referendum. No i teraz pytanie, jeżeli ktoś, proste cztery rzeczy, wiek emerytalny, zapora, przymusowa relokacja i wyprzedaż majątku narodowego. No każdy zdroworozsądkowy Polak powie, nie, nie chcemy tego, nie można do tego dopuścić, a jeżeli ktoś mówi, a tutaj unieważniam referendum, nie bierzmy udziału w referendum, to znaczy, że on nie chce powiedzieć nie. Jeżeli ktoś nie mówi nie, znaczy, że się z tym zgadza. Znaczy, że chce to zrobić, znaczy, że chce nie zamykać sobie pola, bo nie daj Boże się okaże, że Niemcy będą chciały, żeby jednak coś tam zrobić, a tutaj referendum będzie wiązało ręce Tuskowi. Dlatego on tak bezczelnie mówi, że unieważnia, dlatego on stroi się teraz piórka. I co większe, no to jest jakby no wielkie oszustwo, gdzie oni próbują teraz brać na sztandary, no proszę zobaczyć, do jakich oni głębokich strun na naszej duszy, naszej kultury się odzywają, kiedy mówią Polska w naszych sercach i nagle teraz sobie przypomnieli po latach o Polsce. Kiedy za ich czasów wstydzili się Polski, kiedy za ich czasów tylko europejskie flagi mogły powiewać, albo tęczowe, cała tęczowa koalicja, a teraz nagle o Polsce sobie przypomnieli, bo zobaczyli, że po prostu nas, ludzi dobrej woli w Polsce jest więcej, tych, którzy kochają Polskę i tylko w ten sposób, farbując się wręcz jako takie malowane lisy, są w stanie w tym kierunku podążyć. Ale maski opadają i to widać chociażby też z tego filmiku, z tego tygodnia filmik, gdzie kandydatka namaszczona przez Donalda Tuska, wzięta na listy wyborcze, wrzuca bezczelny filmik, w którym mówi, że wstydzi się Polski, że ona polskość to ona się wstydzi, że to jest coś dla niej takiego, no ten, że na PiS głosują ludzie nieogarnięci, że w ogóle ludzie się śmieją i tak dalej. No jeżeli tak się zachowuje kandydatka na posła, że Rzeczypospolitej, na Sejm Rzeczypospolitej z ramienia partii Tuska, no to ręce opadają, niech ona się kandyduje do Bundestagu, do jakichś innych miejsc, a nie do polskiego parlamentu.
No, wystarczy tylko dołożyć jeszcze ten filmik, który był taką kompilacją dzisiaj podczas konwencji przedstawiany, kompilacją tych wszystkich wypowiedzi, w których no, nawet no, twarze, które wydawały się dla nas też no, budujące, znaczące wielkich aktorów, którzy gdzieś tam podnosili w trudnych sytuacjach naród, dzisiaj mówią o tym, że no, w zasadzie nawet nie wypada cytować na antenie naszego radia tych wszystkich słów, które tam padały. Argument siły przeciw sile argumentu to też jest chyba taki no, typowy, jak już widzimy, dla opozycji sposób działania.
I to boli, to jest przykre, bo język debaty publicznej jest skrajnie zepsuty emocjami, które celowo wywołuje Tusk tymi słowami, takimi no skrajnymi słowami, których tu nie wypada przytaczać. No wszyscy pamiętamy przecież te protesty, no to te protesty opozycyjne, całej opozycji są pod skrajnie wulgarnymi hasłami i tam nie ma nuty protestu, nuty refleksji, zastanowienia się, czy nie wiem, czy chociażby ze zwykłej przyzwoitości, czy nie słuchają tego dzieci. Oni przy dzieciach, oni nawet dzieciom każą układać z literek te wulgaryzmy i jeszcze się z tego cieszą i się z tego śmieją. No ci ludzie stawiają się poza kręgiem kultury, poza kręgiem no jakiejś takiej właściwego podejścia, właściwego obycia, szacunku, bo ich celem, co jest? No ich celem, oni wiedzą, że merytorycznie, na porównanie merytoryczne, jakościowe ich rządów, ich 8 lat z naszymi rządami i z tymi 8 laty, które za nami, no to jest po prostu przepaść, kiedy u nich szalało bezrobocie. 2 300 000 ludzi było bez pracy. Ludzie wyjeżdżali masowo, emigrowali za granicę, uciekali z Polski, szukali za chlebem pracy za granicą. My mamy bezrobocie na poziomie 2,7% według Eurostatu, według no, wskaźników samej Unii Europejskiej. Masowe złodziejstwo, przecież 260 miliardów złotych z VAT-u, które wypłynęło, 260 miliardów złotych, to jest kwota niewyobrażalna. To dla przeciętnego, to w czasie telewizyjnej audycji to te porównanie przedstawiłem, że to oznaczałoby, gdyby taka kwota trafiła teraz na już na szybko do podziału, to by oznaczało, że na przykład w każdej gminie w Polsce, w każdej, można by wybudować po 3 super nowoczesne szkoły. 3. Nie jedną w każdej gminie, ale po 3. To proszę się teraz rozejrzeć w tych wszystkich naszych miejscowościach, jak te gminy wyglądają. Czasem są gminy, co mają 5 sołectw, czasem mniej, czasem więcej. I teraz nagle budujemy 3 wielkie szkoły. Są to takie pieniądze. I w całej Polsce, w każdej gminie. No, Tusk jest wściekły, bo my wykończyliśmy mafie VAT-owskie. Oni byli bezradni. Oni dostawali listy wręcz od różnych instytucji, żeby zrobić porządek z tymi mafiami VAT-owskimi. A oni woleli rozłożyć ręce i mówić, że nie wiedzą, wiedzą, co z tym zrobić, nic z tym nie zrobią. No masowe złodziejstwo, które zatrzymaliśmy i dzięki temu, że je zatrzymaliśmy, mamy pieniądze chociażby na to, żeby bronić Polski, żeby dozbrajać Polskę, żeby kupować sprzęt, żeby kupować czołgi, samoloty, wyrzutnie rakiet, no chociażby Hajmarsy, które naprawdę będą odstraszały, bo to jest cel. Chcesz, nie chcesz wojny, szykuj się, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Czyli niestety trzeba się zbroić, ale my po to się zbroimy, żeby odstraszać Rosję. A Tusk rozbrają Polskę i takie jest ich zachowanie. I niestety to wszystko się kręci wokół no, takich paskudnych emocji, wokół wulgaryzmów i zdaje się, że oni się tymi wulgaryzmami szczycą, no ale nam pozostaje nie odpowiadać pięknym za nadobne, nie używać wulgaryzmów tak jak oni, tylko osobiście uważam pomodlić się o rozum dla nich, może rozbudzenie jakiejś takiej autentycznej miłości do Polski. Chociaż patrząc na dzieje Polski i na historię Polski, no to też trzeba powiedzieć jasno, że zawsze tak było, że ten obóz patriotyczny, obóz propolski, obóz, który chciał silnej, niezależnej Polski napotykał na przeszkody wewnętrzne, napotykał na grupki Polaków, którzy się ustawiali po apanarze do obcych dworów, napotykał na różnych zdrajców, którzy zawiązywali targowice i inne niedobre sprawy w naszej historii, napotykał na różnych koniunkturalistów, ale radziliśmy sobie z tym w historii i tym razem też sobie poradzimy, zwłaszcza, że jesteśmy na takim zakręcie naszych dziejów i w takim miejscu, że pierwszy raz od setek lat, jeśli nie od początku naszych dziejów, mamy szansę nie tylko osiągnąć poziom życia Zachodu, ale wręcz wyznaczać trendy, znaczy być niczym nieróżniącym się krajem pod względem zamożności, siły państwa, możliwości działania, jednocześnie bez tych wszystkich błędów, które Zachód popełnił.
No właśnie, historia naszej ojczyzny zna takie momenty, kiedy rzeczywiście byliśmy potęgą, ale też zaraz potem szły no, grupy ludzi, wiadomo, że złączeni z naszymi sąsiadami ze wschodu i z zachodu, którzy próbowali to rozebrać, którzy próbowali to zniszczyć. Mówił pan minister o tym, że to też takie budowanie bezpieczeństwa, budowanie tej przyszłości Polski, ale to też te ostatnie 8 lat, nawet w perspektywie tej migracji, to też przywracanie godności ludziom, przywracanie historii też, budowanie tej tożsamości narodowej, budowanie patriotyzmu. 11 listopada to nie był kolor różowy i orzeł z czekolady, tylko rzeczywiście to było budowanie świadomości wielkich patriotów, budowanie świadomości i przywracanie historii tych, którzy ginęli, którzy oddawali życie za ojczyznę, których nie należy się wstydzić, a z których należy być dumnym i czerpać z nich przykłady.
W pełni się z ojcem zgadzam, a rzeczywiście tak było. No wszyscy pamiętamy te zażenowanie, kiedy oni z tym czekoladowym orłem i jakimiś różowymi flagami maszerowali po Warszawie, bo dlaczego? Nie chcieli biało-czerwonych. Oni się wstydzili biało-czerwonych. To jest lata praktyki, lata pedagogiki wstydu. Przez lata ładowali im do głowy, że no jak to Tusk napisał w swoim eseju, polskość to nienormalność, tak? Że oni się wstydzą Polski, wstydzą tego, że są Polakami, chcieliby być może kimś innym, no ale to jest taka mentalność, no ale to absolutnie nie można mówić, że to są jakiekolwiek elity, to są antyelity, to są ludzie przywiezieni na bardzo często sowieckich bagnetach, jak popatrzymy na różne historie rodzinne. One się różnorako toczą, ale no ostatnie skandale, no przecież wyszło na jaw, że szefowa TVN-u w Polsce, wszyscy znamy tą stację telewizyjną, zaciekle antyrządową, ale jednocześnie taką zaciekle kierującą swoje ostrze w stronę wartości, w stronę moralności, w stronę zachowania tradycyjnej rodziny. No tam na sztandarach jest po prostu tęczowo i LGBT przez wszystkie przypadki odmieniane. No to szefowa tej stacji jest wnuczką UBK-a, po prostu pracownika Urzędu Bezpieczeństwa, córką TW służącemu SB. I tacy ludzie mają, mienią się, pretendują ku temu, żeby wyznaczać, co w Polsce jest słuszne, a co niesłuszne. My mamy Polskę w sercach, my mamy Polskę i dla Polski pracujemy i chcemy, żeby Polska była jak najbardziej silna, jak najsilniejsza. Dlaczego? Dlatego, że tylko silna Polska. Polska nie może być słaba, bo słaba Polska oznacza kolonializm, oznacza albo wpływy niemieckie, albo wpływy rosyjskie. Albo niemiecko-rosyjskie, a tutaj rozgrywane. No im nie zależy na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby nasza gospodarka się rozwijała. Oni chcą tu podwykonawców, oni chcą taniej siły roboczej i oni chcą narodu pozbawionego pamięci, pozbawionego elit, ze słabą rodziną. Uderzają w rodzinę, bo uderzając w rodzinę, uderzają w naród, a uderzając w naród, uderzają w polskość i w polską państwowość. I tak działają, no ale to jest przez lata wkładana do głowy pedagogika wstydu, którą trzeba odrzucić. My jesteśmy patriotami i jako ludzie kochający Polskę, kochający Kościół także, ja głęboko wierzę, że przypilnujemy Polski i polskości, bo z najgorszych opresji Polska wychodziła. Dlaczego? No, siłą Polaków, siłą obywateli, siłą woli, determinacją, pracowitością, kreatywnością i to wszystko Polacy w sobie mają, ale żebyśmy rozwinęli państwo, żeby państwo zachowało siłę, no to te wybory mają właśnie taką wagę. Czy my pozostawimy Polskę w rękach ludzi, którzy myślą po polsku i chcą działać dla Polski i wzmacniać jej siłę, siłę Rzeczypospolitej wszędzie, gdzie to możliwe? Czy my chcemy ludzi, którzy się wstydzą Polski, chcą likwidacji państwa polskiego, chcą oddać wszystko do tego rozmytego konglomeratu, nawet nie narodów europejskich, tylko jakiejś takiej mieszanki z całego świata, co by się nazywało, nie wiem, państwem europejskim. I to by oznaczało koniec tych trosk i tej nienormalności, o której mówił Tusk. No my się głęboko na to nie zgadzamy. Ale w naszej historii przecież byli tacy, to już mówiłem o tych różnych, co różnym szukali protekcji innych dworów i dopuszczali się zdrad. Ale też w naszej kulturze przecież było pięknie to opisane, czy u Mickiewicza, czy gdzie indziej, że jak mieliśmy ten cały salonik i salon, jak deliberacja, jak tutaj myślał, jak tu się sensownie poukładać, prawda, i że tam ci młodzi patrioci jakoś no, za dużo zamieszania robią.
Przeszkadzali.
No, nie mogą, no, tak to już jest w historii, zwłaszcza jak się popatrzy na państwa kolonialne, no to jest pewien stały element. To nie jest tak, że państwo kolonialne jest w stanie, Francuzi, Brytyjczycy, ktokolwiek, Portugalczycy, Hiszpanie mieli gigantyczne kolonie. Ale oni nie utrzymaliby tych kolonii, gdyby nie deprawacja części tak zwanych pseudoelit, czy elit kolonialnych na miejscu. Oni ustawiali kilka tubylczych rodów, które trzymały pozostałych krótko, tak powiem, mając gigantyczne w związku z tym apanaże i służąc obcym dworom, a nie mieli na uwadze rozwoju i dobrobytu i dobra takiego integralnego, też możliwości rozwoju duchowego, takiego integralnego człowieka, tych ludzi, którzy tam mieszkali, tylko wyłącznie wyzysk ekonomiczny i tak to się kręciło. Dlatego my jesteśmy na zakręcie dziejów, jesteśmy w miejscu, w którym musimy pilnować, żeby Polska przetrwała, żeby Polska pozostała suwerennym państwem, a nie została jakimś landem niemieckim. Dlatego gorąco zachęcam do tego, żeby w najbliższym czasie się zmobilizować, a jeżeli nie samemu, jeżeli ktoś jest w naszym otoczeniu jeszcze, kto jakieś znaki zapytania stawia, iść konkretnie, koniecznie na wybory, bo ta mobilizacja jest pełna, a jeżeli szukacie państwo kandydatów, no to jest ich w całej Polsce całe mnóstwo świetnych kandydatów. No ja mogę mówić o ewentualnie osobach suwerennej Polski właściwie w bardzo wielu okręgach, no nie powiem w całej Polsce, ale w bardzo wielu okręgach mamy naprawdę świetnych kandydatów, którzy właśnie w ten sposób myślą o Polsce, którzy chcą pilnować polskich interesów, polskich spraw. Chociażby no, znany w Polsce Darek Matecki, w Szczecinie pan Dariusz Matecki, świetna postać, Robert Popkowski w Koninie i w okolicach, Jan Kantak w Lublinie, pan minister Marcin Romanowski w Zamościu. No, to są nazwiska, które państwo znają i którzy z pewnością się świetnie sprawdzą jako ci, którzy mogą i mają pilnować Polski.
A ci, którzy nie chcieliby powtórzyć historii, się zachęcają zachęcamy do sięgnięcia po słowackiego grup Agamemnona, tam jest wszystko też ładnie, już nasz wieszcz
tak
opisał.
Jest.
Panie ministrze, pytanie jeszcze a propos, wracając troszeczkę do Europy i o tej perspektywie migracji, bo tutaj też ten problem rozmycia kulturowego, problem Europy, która wyzbywa się swoich korzeni, to też jest niesamowity problem, który się pojawia, mianowicie problem islamizacji Europy, czyli wszczepienia w naszą kulturę czegoś, co było no, nieznane i co próbowano zrobić już nieraz w historii, a dziś, no niestety, ale chyba to trzeba przyznać, udaje się, ze znakiem zapytania?
No, patrząc na Francję i na...
Sobieski przewraca się w grobie, chodząc, widząc to, co się dzieje chociażby w Wiedniu.
Tak uważam. No popatrzmy na statystyki. No jeżeli zobaczymy Francję, gdzie dzietność na skalę europejską jest no, gigantyczna, biorąc pod uwagę warunki europejskie, ale kiedy się spojrzy dokładnie, to się okazuje, że tam najczęściej nadawanym imieniem już jest Mohamed, tak? I to są osoby, które no, nie zawsze się integrują i poczuwają do francuskiej kultury, tylko raczej do kultury swoich dziadków z tych państw, z których przybyli, z Maroka czy z innych z Algieru, czy z innych państw afrykańskich, czy tej afrykańskiej, ale tej północy Afryki, gdzie mamy do czynienia z mocnymi wpływami kultury arabskiej przecież.
W Europie buduje się więcej meczetów niż kościołów.
Niestety, a kościoły się zamyka i na zachodzie jest moda, a jeszcze im lepsza dyskoteka, tym bardziej się lewactwo cieszy. Im głośniejsza, im bardziej obrazoburcza w miejscu, w którym kiedyś stał ołtarz, czy czczono Najświętszy Sakrament Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Im bardziej obrazoburcze, tym bardziej temu klaszczą. No, nie możemy do tego dopuścić, dlatego my jesteśmy tym antemurare Christianitatis, przedmurze chrześcijaństwa i myślę, że oczy Europy są zwrócone też na Polskę w związku z naszym referendum. I są takie głosy. We Francji nie mogą pójść na referendum i zagłosować, że nie chcą migracji, że tych nielegalnych migrantów przymusowo im nie wrzucać, że chcą odmienić oblicze Francji. Tam są odgórnie narzucone sprawy, można sobie protestować, są żółte kamizelki, to Macron ich rozgoni, brutalność francuskiej policji każdy może sobie w telewizji zobaczyć. W porównaniu z naszą policją, to nasza to łagodne baranki, można powiedzieć, przy tamtych ludziach, którzy rozganiają te wszystkie demonstracje. No ale cóż lepszego niż referendum, które jest no, kwintesencją demokracji. Każdy może się wypowiedzieć i wypowiedzieć, czy chce, czy nie chce. Czy chce tego, żeby Europę zalali przybysze ze świata. I to nie przybysze... nie wiem, uciekający przed wojną, bo to próbuje się też nam mówić. Ja słyszałem opowieść z Lampeduzy. Na Lampeduzie jest obóz dla 40 migrantów, których potem gdzieś tam dalej trzeba przerzucać, ale w tym obozie, czy dla 400, przepraszam, dla 400, ale w tym obozie jest 8-10 tysięcy nie kobiet i dzieci, jakby niektórzy chcieli widzieć, tylko rosłych mężczyzn w, no można powiedzieć, kwiecie wieku, czy wieku poborowym, wieku produkcyjnym. I dlaczego tylko mężczyźni? No przecież prawo europejskie jest takie, że nagle, kiedy zalegalizuje któryś z tych przybyszów swój pobyt, to od razu może ściągać rodzinę. Na zasadzie łączenia rodzin jest taka, jest specjalne rozporządzenie o łączeniu rodzin migrantów i taki jeden ściąga nagle 20 innych osób. I w ten sposób to funkcjonuje, więc tu naprawdę trzeba zaangażowania, żeby twardo powiedzieć nie, bo jeżeli my zatrzymamy ten pakiet migracyjny, bo co się wydarzyło w ostatnim tygodniu? Otóż PO-PSL, Platforma Obywatelska i PSL, będąc w Europejskiej Partii Ludowej, zażądało od instytucji europejskich przyspieszenia prac nad pakietem migracyjnym. Natychmiastowego przyspieszenia prac. Czyli jedno mówią w Polsce, a drugie robią w Europie. Znowu, czyny, nie słowa. I się okazuje, na papierze żądają, że natychmiast ma być głosowanie i natychmiast wpuszczać nie wiadomo kogo i jakoś to w ten sposób zorganizować. Dlatego my musimy wspomóc Polskę, polski rząd, ale też wspomóc Europę w odrzuceniu tych niemądrych pomysłów. Tak samo było przy konstytucji dla Europy. Przecież dopiero ci wszyscy eurokraci odpuścili, bo kolanem próbowali dociskać na wszelkie sposoby, kiedy konstytucja została odrzucona w referendach i to w dwóch krajach, w których by się nie spodziewali, że będzie odrzucona. Czyli lud przemówił, wola ludu. Trzeba było tak zorganizować tę sprawę, żeby no, referendum było twarde i wiążące. Jeżeli my będziemy mieli argument polskiego referendum, no to cóż eurokraci będą mogli zrobić? No my w ten sposób ratujemy Europę.
A z drugiej strony pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że trochę w Parlamencie Europejskim pali się już podłoga ze względu na to, że na wiosnę wybory do Europarlamentu, a jednak społeczeństwa Europy coraz bardziej zaczynają patrzeć w prawą stronę?
To tym bardziej dla nas zachęta, czyli dla konserwatywnych rządów, żeby wytrzymać. Teraz jest, oni robią wszystko, zabierają Polsce pieniądze, walą tym obuchem, jak tylko mogą, formalnie i nieformalnie i w dokumentach i poza i dyplomacją, oczerniając Polskę, gdzie mogą. Ale my to musimy wytrzymać, bo proszę zwrócić uwagę i proszę pamiętać, no jak były wybory we Włoszech. To sobie eurokraci pozwolili na to, że mówili, że jeżeli wybierzecie tych z prawicy, to my w ogóle zamkniemy, pieniędzy nie będzie, przykręcimy kurki, bo przecież tam przez wiele, wiele lat był nominat brukselski, zresztą tak jak w Polsce ten Tusk nominat brukselski, ale tam taki funkcjonował i oni próbowali go obronić. Ale co się okazało? Tam nawet opozycja powiedziała wara. Powiedziała absolutnie, to nie jest sprawa Unii Europejskiej, kogo my sobie wybierzemy we Włoszech, to my decydujemy. I pani Giorgia Meloni została wówczas premierem, bo się nie przejęli tymi pochukiwaniami z Europy. I my to musimy wytrzymać. My, oczywiście teraz jest newralgiczny czas, dlatego oni przyspieszyli i ze zmianą traktatów i przyspieszyli z innymi rzeczami, ale no, my jako Polska jesteśmy silnym, ważnym państwem, z którym także oni muszą się liczyć, dlatego te sprawy trzeba tak zorganizować, żebyśmy dostarczyli tym, którzy będą negocjować, dostarczyli naszemu rządowi argumentów też w postaci referendum, no bo przecież jeżeli w Unii Europejskiej słowo demokracja odmienia się przez wszystkie przypadki, słowo praworządność odmienia się przez wszystkie przypadki, opinia, wola ludzi, no przecież to jest kwintesencja. Czy jest coś mocniejszego, z mocniejszą legitymacją demokratyczną niż możliwość wypowiedzenia się przez suwerena, przez naród w referendum? No nie ma nic mocniejszego, więc jeżeli coś takiego będzie nieuszanowane przez Unię Europejską, to znaczy, że to są tylko frazesy. Dla nich to są tylko frazesy. Wszystko, co oni mówią, każde słowo, które oni wypowiadają, są tylko frazesy, a tak naprawdę na zapleczu idzie gra gigantycznych interesów, gigantycznych lobby realizowanych przez światową finansjera.
Czego też doświadczenie mamy? Najnowsze sprawy dotyczące afery korupcyjnej w Unii Europejskiej. Mam pytanie jeszcze, nim oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Wierzy pan w Unię Europejską jeszcze bardziej rozsądkową niż ideologiczną?
Ojciec jest ekspertem od spraw wiary, więc stawiając pytanie, czy wierzę, no to na pewno nie w Unię Europejską. Ja mam głębokie przekonanie, że my musimy robić wszystko, co możliwe, żeby zachować Unię Europejską jako organizację międzynarodową. I to jest klucz, bo oczywiście tam jest, to jest fasada demokracji, tam przez Komisję Europejską, przez Radę Europejską, przecież tam nie ma żadnych demokratycznych procedur i instytucji. Nawet sędziów, przecież tak zwani sędziowie, czy sędziowie tak zwanego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten słynny TSUE, to są nominaci polityczni. Słynna pani de la Puerta, ta, co nam chciała zamknąć Turów, była wcześniej politykiem Europejskiej Partii Ludowej w Hiszpanii i będąc sędzią wpłacała na tą partię. No proszę sobie wyobrazić, żeby któryś polski sędzia okazało się, że, nie wiem, załóżmy pani Przyłębska wpłaca na Prawo i Sprawiedliwość. No przecież mielibyśmy żółte paski, komisje weneckie, 15 postępowań przed TSUE i tak dalej, i tak dalej. A tam oczywiście, że można. Więc to jest kwestia zaangażowania Polaków, Polski i oczywiście działania też na arenie międzynarodowej, żebyśmy tworzyli grupę konserwatywnych krajów i konserwatywnych rządów, gdzie będziemy chcieli zachować Unię Europejską jako organizację międzynarodową, która ma się zająć wolnym handlem, przepływem kapitału, dostępem do tych wszystkich dóbr, które są, a nie ideologią. A w tej chwili Unia Europejska zmieniła się w instytucję ideologicznej realizacji jakiegoś neomarksizmu i pomysłów Gramsciego o tym, że rewolucja światowa, że Marks akurat w jednym się mógł pomylić, a mianowicie w tym, że rewolucja światowa nie pójdzie przez robotników, tylko rewolucję światową trzeba wykonać przez kulturę. I widzimy, oni ładują przecież wszystkie swoje działa i wszystkie swoje siły w wpływanie na kulturę i w niszczenie kultury, w promowanie antywartości, antykultury. Co bardziej obrzydliwego, co bardziej paskudnego, to jest bardziej promowane. I to jest antykultura, a my musimy bronić naszych wartości chrześcijańskich i też stawiać na tych 15 października, którzy chcą tych wartości chrześcijańskich bronić i którzy są świadomi, to myślę jest ważne, którzy myślą i są świadomi, że takie procesy zachodzą i że my tak łatwo Unii Europejskiej nie oddamy i nie pozwolimy zniszczyć, jak oni by chcieli ją zniszczyć, bo realnie budowa państwa europejskiego oznacza też koniec Unii Europejskiej takiej, jaką znamy. To oznacza budowę jakiejś fasadowej instytucji, jakiejś quasi-demokratycznej, która de facto będzie polem realizacji interesów różnorakich lobby, a przede wszystkim interesów niemieckich. I to też widać już na bieżącym przykładzie. Przecież po pandemii zostały wykorzystane pewne światowe zamieszanie wręcz do przeforsowania klimatycznej, tej szalonej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tak dokręcili śrubę, żeby tani prąd z węgla, który mamy i który był naszą przewagą, który spowodował, że ostatnie 30 lat Polska była czempionem światowym, w ogóle mistrzem świata pod względem rozwoju gospodarczego, jest stawiana jako wzór. Dlaczego? Dlatego, że u nas był tani prąd, dzięki temu, że mieliśmy tanie surowce, nasze surowce, czyli nasz polski węgiel. Niemcom się to oczywiście nie podobało, Unii się to nie podobało i narzucili na węgiel jako te jedyne zło świata, tak, te całe dwutlenek węgla, CO2, wszystko co węglowe jest okropne i do zniszczenia. Narzucili takie podatki, takie parapodatki, tak zwany ETS, czyli system handlu emisjami, że prąd z węgla, który przez lata był wielokrotnie tańszy, teraz jest właściwie w cenie tego produkowanego z OZE. Dlaczego? Dlatego, żeby OZE się opłacało, żeby te niemieckie wiatraki czy duńskie wiatraki było gdzie sprzedawać i komu wciskać po takiej cenie, jakiej chcą Niemcy. A kiedy sami mieli chwilowe problemy, jak też przez niemądrą politykę klimatyczną zamknęli swoje elektrownie atomowe, to pierwsze, co zrobili, to zdemontowali elektrownię wiatrową po to, żeby wrócić do węgla brunatnego, bo nie byli w stanie wypracować żadnych stabilnych źródeł energii. Dlatego trzeba głosować na tych, którzy przestrzegali, ale nie tylko mówili, a nie mówiliśmy, tylko takich, którzy mają pomysł, którzy wiedzą, jak poprowadzić polskie sprawy. I te 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że my bijemy na głowę, na łeb, na szyję, biorąc pod uwagę wszystkie dokonania, co Platforma z PSL-em zrobiły w 8 lat, jak zostawiły państwo w ruinie wszystkie instytucje, jak pieniądze po prostu ciurkiem szły do mafii VAT-owskich, były rozkradane, a ile jest teraz inwestycji? Proszę się rozejrzeć, będę jechał w przyszłym tygodniu do Janka Kantaka, znowu wymienię, akurat mi się skojarzyło, bo nawet w sądowniczym za co odpowiadam w resorcie sprawiedliwości, takich inwestycji nie było od lat, bo nigdy nie było pieniędzy. Pieniędzy nie ma, nie będzie. Gdzie są zakopane? A się okazuje, że wykończyliśmy mafie VAT-owskie dzięki ustawom Zbigniewa Ziobro i teraz i w Janowie w Lubelskim, i w Opolu Lubelskim nowe gmachy sądów, nowe inwestycje, nowe instytucje, które są realizowane przez lokalnych przedsiębiorców. Te pieniądze tam spływają. Można iść zobaczyć te wszystkie domy kultury, te drogi, te boiska i tak dalej, właściwie baseny na każdym kroku są ważne inwestycje, też inwestycje strategiczne związane z kanalizacją, związane z gospodarką odpadową. To wszystko w całej Polsce, w każdej gminie się dzieje. Spotkałem jednego wójta, który powiedział, że on jest samorządowcem. On nie patrzy na ideologię, nie patrzy na filozofię, może się nawet z nami nie zgadzać, może inaczej patrzeć na te sprawy wyższej półki, wyższej wagi, tego wyższego C, ale on jest od 25 lat w tej gminie i on wie, że on takich pieniędzy nie miał po prostu nigdy, że kiedyś miał do dyspozycji może 200 tysięcy na jakieś tam zadania inwestycyjne, które mógł sobie podzielić, to za 200 tysięcy co on mógł zrobić, pół chodnika może ogarnąć albo jakieś tam gdzieś
pół
kilometra drogi. A teraz mówi, że ma inwestycji takich, jakich od 100 lat, a może i dłużej jego gmina nie widziała, że a ryzykuje, że może i od 300 albo wcześniej jakim kościół budowali, to może ostatnio była tego rodzaju jakaś większa inwestycja, a teraz jakieś jeszcze szkołę, jakąś halę sportową i tak dalej, na miliony złotych. I to pokazuje jakościową skalę, czyli my umacniamy Polskę, wzmacniamy polską gospodarkę, wzmacniamy siłę Polski lokalnej, bo dla nas nie ma Polski ABC. Jest jedna Polska i te inwestycje powinny iść wszędzie. Platforma wymyśliła, że będzie inwestować tylko wielkie metropolie, a one pociągną rozwój Polski. Fachowo nazwali to modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. No to polaryzować to chyba chcieli właśnie Polskę między sobą i doprowadzili do zapaści, do ruiny, do tego, że ludzie w tym ich mniemaniu Polsce B czy C, no masowo wyjeżdżali, nie mieli pracy, było bezrobocie.
No ale ostatnio nawet przewodniczący Tusk powiedział, że ci, którzy tam się urodzili w Wielkopolsce czy w Szczecinie, mają trochę lepszą krew i trochę lepsze myślenie niż ci, którzy mieszkają w pozostałych częściach.
No to jest jego kompleks, jego, no, to mógł powiedzieć tylko człowiek bez tożsamości, tak? Znaczy oczywiście pozdrawiamy serdecznie mieszkańców Szczecina i tych terenów. Szczecina serdecznie pozdrawia Darka Mateckiego raz jeszcze, który kandyduje do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości. No ale my nie dzielimy Polski. My współtworzymy Polskę i każdy w Polsce musi mieć równy dostęp i równe prawa, a to jest możliwe dzięki czemu? Dzięki mądremu, dobremu zarządzaniu, czego każdy mógł doświadczyć, chociażby także w programach społecznych. No 500+, 800+, lada chwila, nie wzięło się znikąd. 13, 14 emerytura. Te leki dla seniorów teraz już funkcjonują przecież od 65 roku życia. No to wszystko to są osiągnięcia bardzo ciężkiej pracy wielu osób, które kochają Polskę.
Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Migranci i uchodźcy w Polsce i Europie to jest temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, przedstawiciel suwerennej Polski. Zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie wybieramy 56 655 20 33 i 56 655 23 66.
Dzielna mała dziewczynka, nieołowiana, nie złota chinka, nie pocałunek ostatni, nie szminka, lecz Polska na ustach w godzinie śmierci inka. Płaczące anioły cię niosły z ubeckiej piwnicy do nieba, a chór zbawiony korszak poprowadzi, bo zachowała się jak trzeba inka. We włosach wiatr, zielony płaszcz, w kwiatki dzielna mała dziewczynka, nieołowiana, nie złota inka, nie pocałunek ostatni, nie szminka, lecz Polska na ustach w godzinie śmierci inka.
Rozmowy niedokończone trwają na antenie Radia Maryja. Migranci i uchodźcy w Polsce i Europie to temat, który podejmujemy z naszym gościem, którym jest pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, przedstawiciel suwerennej Polski. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Kamil z Niemiec.
Witamy, panie Kamilu.
Mam taki, chciałem się podzielić taką refleksją, ponieważ słucham dość często tych audycji wieczornych i przyznam szczerze, mam oczywiście jako katolik prawo wypowiedzieć się tutaj też w kwestiach dotyczących mojego kraju. Jest mi wstyd za takich rządzących, jakich mamy. Wstyd mi jest za pana Wosia, który jest na antenie Radia Maryja, który sieje taką nienawiść, taką nietolerancję. Mam nadzieję, że w końcu rząd PiS upadnie. Mm-hmm. Radio Maryja, które wspiera tą nienawiść, zostanie odebrana wam koncesja, bo to, co wy wyprawiacie, to się po prostu w głowie nie mieści.
Panie Kamilu,
to jest po prostu dramat.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja wiem, że chcecie mnie już wyłączyć, bo pewnie nie wpasowałem się w waszą nutę, ale naprawdę wstyd mi.
Nie, no
za
generalnie
ten kraj.
Chodzi o to, że proszę pamiętać, że zawsze jest taka opcja, jak po prostu nie włączanie radia i nikt tego generalnie panu nie każe słuchać, więc ja naprawdę nie rozumiem, po co się męczyć. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dzwonił?
Kłania się Daniel z Wielkiej Brytanii.
Witamy,
jeszcze
panie
wielkiej.
Danielu.
Temu panu powiem tylko tyle, co przed chwileczką mówił, że koncesję trzeba zabrać. Ja bym zabrał TVN24, bo mam w rodzinie kilka osób, którzy to oglądają i czasami no, nie idzie nawet z nimi słowa zamienić. Także i vice versa, powiem szczerze. A panu ministrowi i całej prawicy życzę powodzenia w wyborach, abyśmy wygrali, żeby to ładnie się wszystko pięknie potoczyło. I tylko powiem tak, ja pamiętam, jak był Brexit tutaj, te całe miało dojść do tego Brexitu, do tych wyborów tutaj w Anglii i moich dużo znajomych, Anglików po prostu, głosowali, żeby wyjść z tej Unii Europejskiej. Ja zapytałem, czemu wy to robicie? A oni mi powiedzieli jeden, drugi, trzeci, czwarty. Powiedzieli to samo, bo nasz rząd jest w Londynie, a nie w Brukseli. I tak samo chwała za to tu wszystkim po prawej stronie, całemu rządowi tutaj prawicy i tak dalej w Polsce, że oni robią to, co jest dobre dla Polski, a nie to, co jest dobre dla Brukseli. I bardzo to pochwalam i oby tak było dalej. I tak jeszcze tak na marginesie chciałbym zapytać pana ministra, czy ma pan jakieś dane mniej więcej, bo tak różne tutaj w internecie czytam i tak dalej, ilu Polaków przez ostatnie 8 lat, ilu naszych rodaków wróciło do Polski właśnie po Brexicie i jak to wygląda między innymi statystycznie? I bo bardzo mnie to interesuje, bo na różnych portalach różnie piszą i tak dalej, te portale niektóre są nieprzyjazne polskiemu rządowi i tak dalej. Ale chciałbym wiedzieć tutaj od pana z pierwszej ręki, jak to wszystko wygląda. I jeszcze raz z całego serca życzę powodzenia w wyborach i mam nadzieję, że Polska wygra. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego, dobranoc.
Bóg zapłać, panie Danielu, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy poza granicami naszej ojczyzny. Prosimy pana ministra o słowo komentarza.
No, poza granicami ojczyzny to jest okręg warszawski, więc ja pozwolę sobie od pozdrowienia czy rekomendacji, jakby ktoś szukał sensownego kandydata na liście, na zagranicę, czy liście warszawskiej, to startuje Sebastian Kaleta, bardzo sprawny prawnik, wiceminister sprawiedliwości. Od lat współpracujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości i on tymi sprawami się też zajmuje, niezależnie od reprywatyzacji warszawskiej, także bardzo sensowny człowiek. Ja chcę powiedzieć, proszę ojca, że bardzo często się spotykamy z tym, że kiedy mówimy o faktach, o pewnej rzeczywistości, opisujemy tą rzeczywistość, ale nie przez nasze mniemania, tylko przez realne liczby chociażby, to nagle druga strona podnosi zarzut nietolerancji, nienawiści itd. No, jeżeli nienawiścią jest mówienie o tym, że Szwecja 20 lat temu, 30 lat temu była najbezpieczniejszym krajem Europy, stawianym za wzór, a teraz jest krajem, w którym wojsko się wyprowadza na ulicę, żeby porządek zachować w tych strefach no-go, w których się nie wchodzi, tak? Gdzie jest ryzyko. Jeżeli Szwecja ma jeden z najwyższych odsetków gwałtów na kobietach, gwałtów, brutalnych gwałtów, w porównaniu w ogóle kilkadziesiątkrotnie więcej statystycznie, też biorąc pod uwagę ilość przestępstw w stosunku do Polski. Jeżeli w Niemczech się zebrał sztab kryzysowy, ale nie zebrał się po to, żeby zastanowić się, jak uporządkować swoją politykę migracyjną, tylko zebrał się po to, żeby rozwiązać problem niewchodzenia do parku, bo w tym parku w ostatnim czasie dokonano kilku zabójstw i kilku gwałtów. I taka sytuacja miała miejsce w Berlinie. No to nie jest mówienie o czymkolwiek innym niż o faktach, o czymś, przed czym my możemy przestrzec Polskę. My udowodniliśmy, że jesteśmy, nawet nie musimy nikomu udowadniać, bo to mamy w sercach, w pełni tolerancyjni, otwarci, tak jak to powinno wyglądać przy okazji uchodźców z Ukrainy, kiedy wpuściliśmy miliony osób, kiedy gościliśmy ich w naszych domach, kiedy strażacy w remizach gościli, kiedy wójtowie samorządy ogarniali miejsca, ludzie w prywatnych domach, kiedy hotelarze nie pobierali opłat, tylko zapraszali po to, żeby pomóc. I to jest realna tolerancja. Ale my nie możemy pozwolić na politykę migracyjną nieopartą na sensownych założeniach. Znaczy, jeżeli polityka migracyjna ma polegać na tym, że mówimy herzlich willkommen i każdego przyjmiemy w każdej ilości, a tego chciała pani Merkel i to Niemcy zrobiły i teraz na tym cierpią, i to widać od razu w statystykach przestępstw, to trzeba jasno o tym powiedzieć. No to przepraszam, nie na tym to ma polegać. Dlaczego? Dlatego, że to wywoła kolejną gigantyczną falę migracji. My oczywiście widzimy człowieka, trzeba pomóc człowiekowi, trzeba się pochylić nad trudnym losem człowieka, ale nie można dopuścić do tego, żeby ci ludzie byli ofiarami mafii, po prostu mafii przemytniczych. Na Morzu Śródziemnym działają gigantyczne mafie przemytnicze, które z jakichś względów Unia Europejska nie planuje podjąć się ich zniszczenia, i te mafie przerzucają ludzi.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
O, szczęść Boże, niech będzie pochylenie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się nas dodzwonił.
Ja tak na marginesie do tego wcześniejszego pana, który tak nerwowo dzwonił, chciałbym tylko tyle powiedzieć, że pan Jezus oddał życie też za ciebie, nie? No i myśl, co mówisz, nie? To tak na marginesie. Ja byłem niedawno na weselu na Podlasiu. Rozmawiam z ludźmi. No i słuchajcie państwo, oni się czują bardzo bezpiecznie w ogóle, nie? Tam mówi, że w tym momencie oni dziękują Bogu i dziękują naszym służbom granicznym za to, że tam tak jest. Nie? Ja potem dojechałem do Sokółki, bo tam musiałem akurat odwozić moją kuzynkę. No i w tej Sokółce jest spokojnie. Na tyle, może ona jest oddalona od Kuźnicy troszkę ileś tam kilometrów, nie? Ale jest. I oni się czują w miarę spokojnie. Taki mój przyjaciel serdeczny, Krzysiu Promiński, który jest szefem Towarzystwa Historycznego w Sokółce, który bardzo dba o pamięć, o poległych tam na tym terenie. Tak samo mówi. No wiesz, taki teren jest, gdzie tutaj oni się tu nie zatrzymują w sumie, bo tutaj nie ma przemysłu i tak dalej, stąd to uciekają. Nie? To tak na marginesie. Mm-hmm. Ale jeżeli mogę. Co najbardziej wkurza Zachód w tym momencie? Nie? Słuchajcie państwo, Polska zabory, nie? Dwudziestolecie międzywojenne, kiedy żeśmy odzyskali na tyle gospodarki, ile się tylko było zdołać, żeśmy się uzbroili na tyle, ile mogliśmy się uzbroić, nie? Potem druga wojna światowa. Potem okupacja bolszewicka. No i te ostatnie 8 lat obecnych, nie? I że rośniemy w siłę, nie? Ich to wszystko tak wkurza, że stajemy się potęgą. Potęgą, mało tego, że potęgą w Europie Środkowej gospodarczą, to raz, i potęgą militarną, nie? Ich to tak wkurza, bo jesteśmy w tym, niestety powiem, w tym środku geograficznym takim jakim jesteśmy, że im to wszystko przeszkadza. To raz. I trzeci punkt, jaki ja bym chciał na przyszłość. My te wybory wygramy. Nie martwcie się państwo, nie martwcie się. Pan Bóg nad nami czuje i Matka Boska nad nami czuje. Ja tak według moich prywatnych, że tak powiem, zamysłów, sądzę, że od 45 do 55% wygramy te wybory, nie? Także ja się osobiście nie martwię, nie? Ale teraz pytanie, co dalej? Co dalej? I tu mam do pana ministra, chociaż on nie jest związany, to możemy, gdyby był minister Czarnek, to byśmy bardziej szczegółowo porozmawiali, ale zacznijmy martwić się o naszą młodzież. Wystawialiśmy w kościele w Gdańskim, w Wielitkowie, dokładnie nie tak dawno, 23 września, wielki obraz żołnierzy wyklętych i zapraszaliśmy tam wiele osób, nie? Między innymi przyszedł mój wnuk, nie? I pytał się Piotka, 15-latka, nie? I mówię, Piotruś, wynudziłeś się? O nie, dziadku, mówi, nie? To było tak interesujące, że wysłałeś mi SMS-a, weź swoich kolegów. Ale wiesz co, ja się trochę wstydziłem, wiesz, nie? No bo takie czasy są, wiesz, nie? Ale mówię, jak będzie następny, to ja tych kolegów zabiorę, nie? A ta wystawa będzie jeszcze wiele razy, nie?
Bardzo...
I pamięć o naszych bohaterach, o naszych tych... I ja uważam, że po wyborach powinna być na piedeszczycie, nie?
Bardzo dziękujemy. Kto się z nami dzielił swoimi refleksjami?
Zbyszek z Gdańska.
Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Pozwolę sobie odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Szczęść Boże, witamy, ktoś się do nas dodzwonił.
Szczęść Boże, dzwonię z Paryża i pozdrawiam też całe Radio Maryja, wszystkich prowadzących.
Jak ma pan na imię?
Darek.
Witamy, Darek. Panie Darku.
Jestem, i tak wiesz, tak mówiąc, nawiązując do tego telefonu, co ten pan z Niemiec dzwonił, tam 3 czy 4 telefony przed, że tam nie wiem, dlaczego tam wy tam to tak nagłaśniacie, tak jak to wszystko przedstawiacie. Chciałem tylko się podzielić takim swoim wrażeniem, no bo ja tu jestem już 30 lat. I powiem tak szczerze, to żeście mówili na arenie, na antenie, że w tej Francji ta policja pałuje, problemy są, palenie samochodów, tego wszystkiego, no i jak to się mówi, to wszystko jest, przechodzi jakoś tak po ludzku, gdzie u nas to troszeczkę tak delikatnie, to wszystko spokojnie, bez żadnego tego, i u nas cały czas ten TVN24 nagłaśnia też, żeśmy tam ludzie słuchają, nie ma prawdy dokładnie nie powiedzą. No i tak wracając do tego wszystkiego, co no mam nadzieję też, że przy tych najbliższych wyborach jakoś tam ludzie tam tu się pozbierają i tam zagłosują odpowiednio, jak to się mówi. No ale to aż się przykro patrzy, bo widząc, co się dzieje w tej Francji, a się bardzo źle dzieje, to jakoś to nie daje nauczki, żeby zobaczyć, jak to się w tym kraju przedstawia. No, nasz rząd organizuje to w ten sposób, jakieś zapomogi, jakieś zaliczki, coś tam innego, jakąś pomoc mamy. Raptownie się pieniądze, jak żeście na antenie mówili, raptownie się pieniądze znalazły na wypłaty po tych wszystkich dziurach budżetowych, to pieniędzy nie ma i nie będzie, jak to mówił tam kiedyś ten minister Rostkowski. No i mnie to tylko tak, prawdę mówiąc, dziwi, że to społeczeństwo jakieś, przede wszystkim ta młodzież, no. Przede wszystkim ta młodzież, bo ja wyjechałem w latach 90. to jeszcze inne były czasy. To były czasy, jakbyśmy zaraz po komunie, no. A tutaj ta młodzież potem przyjeżdża, no tutaj do kościoła się nie chodzi, kościół zapomniany jest, no wiadomo, w tych parafiach polskich to jednak tej młodzieży jest, bo dzisiaj też na mszy świętej było pełno ludzi i młodych też było, no ale to najgorsze to, że ktoś miał źle, no ten, co nie pamięta, no to może nie pamięta, no na pewno nie pamiętają, bo z tej młodej generacji ludzie nie pamiętają. I jak to było kiedyś, to się trzeba było wyjeżdżać za tym chlebem, to dzisiaj ja mam pełno też znajomych, którzy już podjeżdżali do Polski. Mi to jeszcze dużo do emerytury zostało 4 lata, dlatego siedzę. A ludzie podjeżdżali, jak to się mówi, bo mówią, że w Polsce jest coraz lepiej i coraz, no nie tak jak kiedyś było 20-30 lat temu. I ten pan z Niemiec, bo tam mówię, tam parę telefonów, ten pan z Niemiec, nie wiem w jakim on tam wieku, to już tam mniejsza z tym oto, ale to takie wypowiedzi, jak na antenie, jak to państwo powiedzieliście, no jak każdy tam może swoje zdanie powiedzieć, ale jeżeli mu nie pasuje, to niech tam już się nie dzwoni i się nie łączy i
to zawsze można wyłączyć. Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękujemy i też na pana ręce składamy pozdrowienia dla naszych rodaków.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże i jak to się mówi, aleluja do przodu.
Dokładnie, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy, panie ministrze, słowa komentarza.
Ja się pozostaje mi się zgodzić. Znaczy młodzież, jeszcze raz młodzież, czyli dzieci, to zawsze ojciec dyrektor z kolei mówi, że nie ma nic ważniejszego niż edukacja, niż szkoły. No, te cały neomarksizm i te wszystkie ideologie, które są wciskane młodym do głowy, no to celowo są promowane, przecież te wszystkie Netflixy, inne platformy wielkiego biznesu, to jest świat antywartości, przedstawiany w atrakcyjnej formie oczywiście, więc ja jestem jednak pełen dobrej myśli, znaczy wydaje mi się, że były różne czasy i lepsze i gorsze i dla kościoła i dla młodych, daleko nie trzeba szukać, przecież te całe szaleństwo początku lat 90., kiedy wszystko, co wiązało się z kościołem, to w oczach młodych było nieakceptowalne, mówiąc delikatnie, a potem nagle mieliśmy boom pięknego pokolenia Jana Pawła II. Więc to wymaga pracy, trzeba zreformować szkołę, szkolnictwo, trzeba tutaj wielką pracę wykonać. My jesteśmy na tej ścieżce, nie wszystko naraz, przecież to, co obiecali w pierwszym kroku wykonane, czyli likwidacja tych gimnazjów, ten program uporządkowany związany z historią Polski, z wartościami. No, ale tu jest potrzebne też osobiste świadectwo, współpraca, zrozumienie, no ale przede wszystkim kultura, bo tam, po tamtej stronie, w tym świecie kultury, internetu bez żadnych ograniczeń, no rolę grają gigantyczne pieniądze i wielkie pieniądze i pod tym względem rzeczywiście no, musimy działać, się troszczyć. Chociaż powiem z mojego doświadczenia, byłem niedawno u mnie na Śląsku w okręgu z kolei w Orzeszu. Najmłodszy radny Rady Miasta Orzesze zorganizował świetną wystawę Mateusz Szweda, świetną wystawę w Orzeszu z księdzem Blachnickim, z okazji tego, że ksiądz Blachnicki też mieszkał w Orzeszu i ta wystawa była zwiedzana też przez młodych, przez szkoły, ludzie byli wzruszeni, można powiedzieć, na nowo odkrywali tę postać, więc to niekoniecznie trzeba budować zawsze ilościowo i tutaj jakieś wielkie masy, nie wiadomo jak to ma działać, tylko jakościowo, hard ducha, organizacje patriotyczne, harcerstwo, ministrantura, też kongregacje mariańskie, angażować ludzi, jeżeli nas młodzi słuchają, to niech się angażują, jeżeli starsi, to zachęćcie swoich, żeby w jakieś te grupki się dołączyli, bo też jest, mam taką refleksję, bo ja tutaj pan powiedział, że może niekoniecznie ja, pan minister Czarnek, ale ja w Ministerstwie Sprawiedliwości też mam do czynienia, można powiedzieć, z młodymi, no trochę skrzywionymi, a mianowicie trudnymi, czyli tymi, którzy cała ustawa o nieletnich, czyli już mają jakiś konflikt z prawem, wielką reformę ustawy o nieletnich zrobiliśmy. Odpowiadałem za to w ministerstwie pierwszy raz od 40 lat, myślę, wielka reforma i tam są sprawy związane z ośrodkami wychowawczymi, z zakładami poprawczymi, z kuratorami, ośrodkami kuratorskimi. I mówię, no ja mam taką grupę trochę no, niemiarodajną dla całego społeczeństwa, ale rozmawiając z tymi różnymi młodymi chłopakami, dziewczynami, to co odkrywam, to jest taka no, gigantyczna samotność. Znaczy to są ludzie porzuceni bardzo często, zostawieni sami sobie, tylko z internetem, tylko szukający jakichś dziwnych treści, ale są tak spragnieni relacji, normalnych wzorców, że to dla mnie było pewne odkrycie. No już akurat mówię, ta grupka już jest na pewnej drodze, no coś złego w swoim życiu uczyniła, skoro trafiła akurat do takich, a nie innych ośrodków, ale są pogubieni, pobłądzeni przez to, że właśnie nie mają jakichś takich grup oparcia, nie są zaangażowani i warto ich angażować właśnie tak jak w Orzeszu. Ta piękna wystawa o księdzu Blachnickim, tutaj ten radny dał dobry przykład, bo wciągnął w to też innych i myślę, że to jest zadanie dla nas wszystkich, żeby tych młodych szukać, nie tylko mówić, że młodzież i narzekać na młodzież, ale wyłapywać te różne rodzynki, które się zdarzają dobrych jakościowo młodych ludzi, którzy potem swoim entuzjazmem przyciągają kolejnych. Taka praca u podstaw, ale bardzo ważna, bo to jest praca u podstaw i dla Kościoła, ale i dla Polski, dla państwa, żeby ci młodzi ludzie nie mieli tam jakiejś sieczki, przepraszam, w głowie nawkładanej, że polskość to nienormalność, albo że Polska się nie liczy, tylko że trzeba im od prostych względów najpierw uświadomić, że tylko w Polsce będą prawdziwie gospodarzami, tylko w Polsce będą w stanie osiągać szczyty jako Polacy, a nie gdzieś tam poza. Muszą mieć silny fundament i mieć właśnie takie sensowne, silne podejście, a przy okazji wrócę jeszcze trzeci raz do tej wystawy o księdzu Blachnickim, bo urodził się też u mnie w okręgu w Rybniku. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców mojego kochanego Rybnika. Tamta wystawa też trafi i kolejne miasta, które by miały ochotę, życzenie, też mogą się po tą wystawę zgłosić, bo robi wielkie wrażenie. W kolejce zdaje się Żory, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Orzesze, Rybnik, także w tych miastach będzie można w najbliższych tygodniach tą wystawę o księdzu Blachnickim także zobaczyć.
Bardzo dziękuję. Pan minister Michał Woś, minister Sprawiedliwości, Suwerenna Polska. Odbieramy kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
To mnie ksiądz zapowiedział.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Władysław z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałem jeszcze wrócić do tego pana na początku, co zadzwonił z Niemiec. On się od razu zareklamował jako katolik. My widzimy po sondażach, jak wyglądają sondaże poszczególnych partii, a przecież katolików w Polsce mamy bardzo wysoki procent. Także można być katolikiem, a popierać aborcję, eutanazję i LGBT. I to zapowiada przewodniczący partii opozycyjnej. I taki katolik właśnie z Niemiec o tym wie. No więc marny to katolik, jeżeli się godzi na ten program naszego, nie naszego, przewodniczącego partii opozycyjnej. Drugą rzecz, jaką chciałem poruszyć, to nie podobają mi się audycje. Powiem od razu, że jestem sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości od samego początku, że będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość, ale słuchając audycji telewizyjnych TVP, są takie właśnie audycje w ciągu dnia. Słychać mnie, tak?
Tak, 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 panie Władysławie, prosimy bardzo.
Tak, są takie audycje TVP na info pod tytułem Minęła ósma, minęła dziewiąta. No i tam prowadzi już tak etatowo pan Karenbach, tam i czasami ktoś inny. Są zapraszani różni ludzie z różnych ugrupowań. I teraz tak, zaczyna się wtedy taka giełda gadulstwa i wylewanie pomyj przez tych opozycjonistów na rządzących. Na rządzących, na prezydenta, na premiera. I zakrzyczą, ci ludzie potrafią zakrzyczyć tych prowadzących audycję i tych zaproszonych gości, przykładowo z PiS-u, czy tam no, tak, wiem o co chodzi. To są tak jakby, powiedzmy, były tam ze dwa ratlerki, reszty to są Brytanie, które robią co chcą, rozszarpują tych pozostałych małych jeźdźców. Tak. To jest jedno. Drugie, mi się nie podoba, że no, widzimy to, że partia rządząca jest za delikatna, jest delikatna w stosunku do partii opozycyjnych. To widać na każdym kroku. No i teraz tak. Tam ci z opozycji mówią Kaczyński, tam Morawiecki, a u nas w partii PiS-u zawsze pan i to jeszcze pan premier Donald Tusk z imienia, z nazwiska, pan Putin i tak dalej. Przecież pan Putin...
Czyli różnica też kultury mimo wszystko.
Ja tak, chciałem też o tym właśnie powiedzieć, że to kultura. No ale dajmy już spokój, no pan Władimir Putin, będziemy...
No, Putin. Ale mimo wszystko, panie Władysławie, każdy jednak swoją godność ma.
No jeżeli tak, to przepraszam. No.
Tak, wszystkich staramy się szanować.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Władysławie. Pozdrawiamy wszystkiego.
Ale szczególną uwagę bym zwrócił właśnie na to pierwsze te audycje właśnie takie, gdzie się zaprasza właśnie tych ludzi, a te partie wybierają i posyłają na te dyskusje, na te spotkania dyskusyjne takich już wytrawnych graczy i to jest tak.
No, którzy też potrafią ten czas wykorzystać i którzy też zagadują i...
Radio Trójka i proszę księdza, jest jeszcze taka sprawa, że oni mówią nieprawdę. Oni mówią nieprawdę i ludzie w to, część ludzi, część słuchaczy w to uwierzy. A jak teraz to udowodnić?
No więc właśnie, panie Władysławie, na takiej zasadzie to działa. Proszę wybaczyć.
Przecież na miejscu się tego nie udowodni.
Dokładnie. Panie Władysławie, proszę wybaczyć. Mamy jeszcze innych radiosłuchaczy, którzy też chcą się włączyć w dyskusję. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy oczywiście. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Witam serdecznie księdza, witam serdecznie zaproszonych gości, Martin z Moronka. Ja
witamy.
Dziękuję księdzu za to, co tak powiedział w sumie, bo zgadza się, czy to człowiek jest taki, czy inny, to nikogo nie możemy obdzierać z tej godności, jaką Bóg mu dał. Mimo, że tak czy inaczej postępuje. To jest prawda i za to chwała Bogu, że ksiądz to tak ładnie wypowiedział. Ja bym chciał poruszyć dwie kwestie i z tym takie cztery króciutkie pytania do panów gości, do pana europosła, do pana ministra. Takie w sumie, które nurtują bardzo wielu ludzi, o których tak się w sumie rozmawia. Ciężko jest na to odpowiedzieć i się do tego tak ustosunkować, dlatego pozwolę sobie zadać to pytanie, tak przekazać je nawet od społeczeństwa. Panowie, czemu jak rozpoczęła się wojna, to kończyła się praktycznie pandemia? To jest takie jedno pytanie. Drugie to jest takie, kiedy Polska wyjdzie z tej zorganizowanej, bym powiedział, proszę wybaczyć za określenie, ale chyba tak powinniśmy powiedzieć. Nie chodzi o ludzi, tylko o organizację, o to, co się robi. Tej zorganizowanej takiej grupie przestępczej, jaką jest WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Kiedy przestaniemy płacić tam jakiekolwiek składki? To są takie trzy pytania odnośnie tej sprawy. Bo wiemy, że szykuje się taki traktat pandemijny, który tak naprawdę będzie no po prostu będzie niszczył poszczególne państwa, ich sprawy, nawet finansowe, bo tam są takie rzeczy zapisane, że to jest w ogóle trudno uchwycić, trudno pojąć, trudno się w ogóle z tym zgodzić, naprawdę. To jeżeli ktoś tego nie czytał, to radzę poczytać, bo to są bardzo poważne sprawy, a wszystko ku temu zmierza, że niedługo to może być wprowadzone. Także to jest taka sprawa bardzo ważna. I kolejny temat i jedno pytanie do tego. Bo gdzieś już tam raczkuje, postępuje, głośno nawet coraz bardziej o tym słychać, o jakimś nowej fali, nowym, że tak powiem, nowym wirusie, pandemii X i w ogóle. Gdzieś to tam już tak słychać nawet coraz mocniej, nawet WHO odnośnie tego się ustosunkowało, że one wręcz jakby wymaga od państw, żeby podejmowały znaczące kroki w tym kierunku, więc gdzieś to po prostu się rodzi w jakichś pomysłach szalonych ludzi, za przeproszeniem, bo trudno to tak nazwać, że to jest zdrowe myślenie. I tutaj pytanie mam do panów. Czy jeżeli coś takiego się rozbuja, rozdmucha znowu, czy medialnie, czy niemedialnie, czy w ogóle znowu będziemy tak, za przeproszeniem, zniszczeni jak za poprzednią tą pandemią, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą falą? Panowie, powiedzcie, bo to ludzi nurtuje. Wiele jest obaw z tego tytułu, wiele jest pytań. Dużo żeśmy, że tak powiem, przeszli, bardzo strasznych rzeczy. Trudno to wszystko do tego się odnieść, bo nie mamy na to nawet całego dnia. Także proszę o ustosunkowanie się. Mi się wydaje, że też powinniście jako rząd przeprosić za tą pandemię, bo po prostu ludzie też byli po prostu tak potraktowani nieraz gorzej jak zwierzęta. Odnośnie instrukcji, przepraszam, składu szczepionek, tam czytałem na stronie Ministerstwa Zdrowia. Jak to można było ludziom zaoferować? Wiem, ktoś powie, że takie były szczepionki, byście tego nie produkowali, zgadza się. Tylko wie panowie, trudno to pojąć. Tam nawet na jednej było napisane, że ona jest nie dla ludzi i nie dla zwierząt. To czemu to było oferowane?
To czemu to było wyprodukowane? Panie Marcinie, rozumiemy pytanie.
Bóg zapłać ojcze za wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Niech Pan Bóg
zapłać. Bóg zapłać, panie Marcinie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże. Prosimy pana ministra o słowa komentarza.
No pod tym względem suwerennej Polski z opcji pana ministra Ziobro, z mojej opcji, no bardzo mocno działała w tej sprawie pani poseł Maria Kurowska z Jasła, z Podkarpacia. Bardzo sprawna kobieta, ale dzięki jej działaniu część tych spraw, które miały pójść dużo, dużo dalej, zostały zatrzymane. I ona też stawiała tamę temu, no nie z każdą decyzją się zgadzaliśmy i rzeczywiście trzeba było doprowadzić do pewnej normalności czy stabilizacji, zwłaszcza kiedy no, zamykano kościoły, a byli kreatywni księża, któryś z księży sobie wyliczył, że więcej wiernych zmieści do autobusu niż do kościoła i w tym autobusie organizował jakieś nabożeństwa. No, były rzeczywiście sprawy, zresztą pan premier także powiedział, że jeżeli z czymś się państwo nie zgadzają, z tymi decyzjami, które on podejmował jako premier, czy ten cały zespół kryzysowy, czy ci lekarze, no to oczywiście za to przepraszamy, chociaż w wstępnej fazie też trzeba pamiętać, że nikt nie wiedział, z czym będziemy mieli do czynienia, z jaką siłą ten wirus będzie działał i rzeczywiście doniesienia były takie, że jest bardzo ostry. Wiele osób w Polsce jednak zmarło. Pamiętajmy też, z szacunkiem zawsze się odnoszę i przypominam sobie o tych różnych osobach, które mi opowiadały, że straciły kogoś bliskiego ze swojej rodziny i to przecież nie były jakieś wymyślone historie, no bo to są te tysiące ludzi, którzy takie doświadczenia rodzinne też mają i wielkie współczucia dla tych rodzin i wieczny odpoczynek dla tych zmarłych. Natomiast pod względem różnych decyzji, forsowania różnych spraw, to tu niewątpliwie dzięki zaangażowaniu suwerennej Polski w ramach Zjednoczonej Prawicy, dzięki zaangażowaniu Marii Kurowskiej z Jasła, Piotra Saka z Tarnowa, świetny prawnik, zresztą teraz stają w obronie lekarzy, Marcin Warchoł z Rzeszowa, ja też się w to angażuję, no pomagamy tym lekarzom, którzy wówczas w pandemii działali trochę inaczej, no chociażby w tej grupie jest Ewa Wędrowska, ona startuje w okręgu Piotrków Trybunalski, pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego i okolicy Skierniewic i też jest na tej liście, warto zwrócić uwagę na Ewę Wędrowską. Więc to są osoby, dzięki którym rzeczywiście duża część restrykcji albo została wycofana, albo nie były wprowadzane różne niedobre pomysły. Państwo pamiętają, że różne projekty ustaw takich radykalnych, dalekich, skrajnych udało się je zablokować właśnie zaangażowaniem tu przede wszystkim i zwłaszcza Marii Kurowskiej.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi profesor Piotr Lisowski.
Witamy.
Panie ministrze, dwie sprawy bardzo ważne. Na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam było puszczane 8 programów, między innymi z moją osobą, na temat mafii lekowej. Pan dobrze wie, kończę książkę, studium porównawcze mafii lekowej, wyszły przerażające wyniki badań odnośnie urzędników farmaceutycznych. Wielokrotnie, jako człowiek związany z PiS-em, kojarzy pan moje nazwisko na pewno, interweniowałem w sprawie plagiatu w decyzjach administracyjnych cofających zezwolenie na apteki polskie. Nie było w ogóle interwencji. Zawiadamiałem prokuraturę o plagiatach, kopiuj wklej. W decyzjach administracyjnych padały polskie apteki i samobójstwa. Nie było interwencji. Główny inspektorat farmaceutyczny stworzył jeden tekst decyzji, rozsyłał je po wszystkich, głównie Platforma Obywatelska. Nie będę się tej bał mówić, bo są wszyscy z PO. Rozsyłali to i wysyłali do poszczególnych aptek, cofali zezwolenia po to, żeby zwiększyć geografię farmaceutyczną dla koncernów obcych. W tej materii tylko skazywano, na razie jeszcze nikt nie został skazany i nie będzie skazany, zapewniam pana, po mojej książce. Doszło do tego, że nawet w książce, będę chciał to z panem, skontaktować się z panem, odkryłem kwestię pewnego motywu samobójstwa pewnego inspektora farmaceutycznego i nacisków na niego. I teraz druga sprawa. Panie ministrze, od miesiąca czasu przestępcy, jeden skazany nieprawomocnym wyrokiem w Lublinie, były syndyk, podstawili fałszywe uchwały w jednym klasztorze i przejęli fundację, na której jest Akademia Polonijna i fundacja, a także przywłaszczyli blisko 30 milionów złotych. Siedzimy cicho, nie chcieliśmy w mediach tego ujawniać. Ksiądz rektor Kryński nie może działać, wszyscy jesteśmy zablokowani. Wtargnięto do jego mieszkania. Prokuratura nic nie robi. Nie ujawnialiśmy tego faktu. Mamy nagrania. Zostało wszczęte dochodzenie. Zła kwalifikacja prawna czynu. Prosimy was o pomoc. Mówię to pierwszy raz, ponieważ wszyscy profesorowie są przez przestępców zastraszeni. Do dnia dzisiejszego nie wypłacono nam pensji. Siedzi człowiek, który jest kanclerzem z wyrokiem 2 lat więzienia w 4K 237/15 Sąd Okręgowy w Lublinie i członek mafii VAT-owskiej. Prokuratura żadna nie reaguje. Dopiero skonsultowałem się z prokuraturą w Lublinie, która chce upomnieć prokuraturę w Częstochowie. Prosimy was o pomoc. Mówię to publicznie na antenie Radia Maryja. I jeszcze jedno. Ja jestem za tym. Dzięki telewizji Trwam bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, żeby istniały polskie, rodzime apteki. Chcę panu ministrowi też powiedzieć, że żadnego wywozu na dużą skalę nie było. To udowodnię w książce naukowej. Bardzo dziękuję. Modlę się za zwycięstwo. Naprawdę się modlę za zwycięstwo, bo się boję Polski po 15 października. I jeszcze jedno. Takich ludzi, którzy dzisiaj na marszu w Warszawie krzyczeli, to ja widziałem na egzorcyzmach. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam Prawo i Sprawiedliwość, ojców, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze. Prosimy o słowo.
To, panie profesorze, tutaj rzeczywiście, jeżeli pan profesor jest z Uniwersytetu Wrocławskiego, to tak, to kojarzę, bo to różne postaci też bywają. Natomiast co do mafii lekowej, znaczy ja jestem ciekawy pana publikacji, pana książki, bo dane i raporty, którymi dysponowałem, które widziałem, które rząd widział, które też spowodowały, że Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierunkiem pana, kierownictwem pana prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro napisał ustawę we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Później Marcin Warchoł, pan minister Marcin Warchoł tę ustawę prowadził. No pokazywały, że te leki, które były wywożone w ramach mafii lekowych z Polski przez te wielkie hurtownie, to była wartość nawet około 2 miliardów rocznie. I tutaj prokuratura i inspektorat farmaceutyczny nie zyskali skuteczne narzędzia. Natomiast te powiązania, nieformalne powiązania na pewno trzeba zbadać i wyjaśnić, więc bardzo proszę, oczywiście zachęcam do kontaktu, jak pan powiedział, że się będzie kontaktował i te sprawy trzeba sprawdzić, podobnie jak z tą fundacją, z Akademią Polonijną, o której pan profesor wspomniał, także bardzo proszę o zostawienie kontaktu tutaj w ten sposób, jak się pan profesor z Radia Maryja kontaktował o ten numer do siebie i z pewnością będziemy tę sprawę wyjaśnić.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Witam wszystkich. Mam na imię Jan. Panie ministrze, pan we słowie wstępnym mówił pan o obronności i również pan wspomniał o tym planie obrony Polski na pan mówił o tym krytycznie, bo w ogóle ten plan jest krytykowany. Ja chciałem powiedzieć panu i państwu, to nie jest plan ani Tuska, ani Platformy Obywatelskiej, to jest plan Sztabu Generalnego i to jest plan, czy się komuś to podoba, czy nie, plan jedynie realistyczny, bo i wówczas, i dzisiaj, po 8 latach rządu, nasza armia nie jest w stanie obronienia całej granicy wschodniej, bo my mamy tylko 3 dywizje wojska, wojska operacyjnego, czyli dywizja według planów jest w stanie skutecznie bronić jedynie odcinek 30-kilometrowy. Jeżeli my te 3 dywizje rozmieścimy na całym odcinku wschodnim, to będzie płytka i bardzo rozrzedzona obrona, łatwa do przebicia przez przeciwnika. I nasze wojsko będzie musiało tak, albo będzie zniszczone, albo będzie musiało i tak wycofywać się za linię Wisły. To lepiej umieścić te silne, ten trzon armii umieścić za Wisłę, bo to jest Wisła z naturalną zaporą i tam czekać ewentualnie na pomoc NATO, niż dopuścić do zniszczenia całej armii. Wówczas będzie i prawa, i lewa strona będzie pod okupacją sowiecką. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o Unię Europejską. W Unii Europejskiej jesteśmy w wyniku kantu Tuska, który wymyślił dwudniowe referendum, które było niezgodne z konstytucją. Jakie? I teraz ktoś zapytał bodajże w 1947 roku, od kiedy należy bać się? I on powiedział krótko, że się zabiorą za jednoczenie Europy. I Unia Europejska to jest projekt Europy i oni będą za wszelką cenę dążyć do tego, żeby stworzyć Unii państwo federalne, którym by decydowała większość. Do czego? Dlaczego tak? Bo jednym z celów Unii Europejskiej, jednym z celów Niemców jest doprowadzenie, aby stan faktyczny zapisany w ich konstytucji był zgodny ze stanem faktycznym, a w konstytucji mają zapisane, że oni istnieją w granicach III Rzeszy. I oni będą za wszelką cenę dążyli do rozbicia, w konsekwencji za kilkadziesiąt lat, do rozbicia Europy na landy, tym Polski rozbicia na landy. I prędzej czy później, jeżeli się temu nie przeciwstawimy skutecznie, to nasze ziemie zachodnie zostaną wchłonięte przez Niemców. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy, panie Janie. Wszystkiego dobrego życzymy. Prosimy pana ministra o słowo.
To bardzo krótko. To znaczy, to, co pan mówi o obronie, to jest właśnie taka było podejście Tuska. On tak robił. Dlaczego? Dlatego, że oni nie wpadli na pomysł, że Polskę trzeba dozbroić, że w związku z tym potrzeba kolejnych dywizji. Potrzebujemy hajmarsów po to, żeby na granicy one stanowiły zaporę, którą no, nie przekroczą wojska, które by się do nas zbliżyły na taką odległość, która by oznaczała po prostu unicestwienie tego. Więc my musimy mieć siłę odstraszania. I tak jak pan mówi, dywizja, rzeczywiście te 30 kilometrów, jeżeli się za bardzo rozciągnie, to jest za płytka i od razu jest do przejścia. Natomiast w związku z tym właśnie my podjęliśmy działania. Taka jest różnica między nami a Tuskiem. Tusk zwijał wojsko, Tusk nie inwestował. W czasach Tuska było 95 tysięcy wojska. W tej chwili mamy 180 tysięcy, a będzie 300 tysięcy. I tak samo z dywizjami. Mieliśmy 3 dywizje w czasach Tuska wcześniej. Teraz mamy 4 dywizje. Jest formowana 5. dywizja i w planach już powołana 6. Jak 5. sformujemy, to od razu przystąpimy do formowania 6. dywizji i wtedy one będą dysponowały tym sprzętem, który obroni Polskę. My paradoksalnie, może dzięki, oczywiście to jest straszne, bo to wojna, ale dzięki uwikłaniu Rosji w, na Donbasie i z tamtej strony Ukrainy zyskaliśmy czas. Gdyby Rosja zajęła Ukrainę, to z pewnością byśmy tego czasu nie mieli, ruszyliby w naszą stronę, ale dzięki temu zyskaliśmy kilka lat. Nie wiemy, czy to będzie kilka, czy 10, czy 15, czy więcej, ale my musimy być po prostu przygotowani, bo Rosja zawsze była, jest i pozostanie imperialną. Nie ma innej Rosji niż Rosja imperialna. Chyba, że się jakoś tam porozpada. I Rosja imperialna to taka, która będzie chciała zająć także prędzej czy później Polskę, no bo ma myśli kategoriami stref wpływu. My, żeby się obronić, musimy tak działać. I to jest ta różnica, o tym chciałem powiedzieć. Tusk rozmontował Polskę, nie przeznaczał pieniędzy na armię, liczebność armii zmniejszył. My zwiększyliśmy z 95 tysięcy do 180 teraz, a będzie jeszcze więcej. PKB mamy jedne z najwyższych w NATO i wydajemy jeszcze więcej na uzbrojenie i to produkowane w Polsce, jak chociażby kraby w Bumarze, niedaleko w mojego rodzinnego Raciborza, koło Gliwic i inny sprzęt, który w Polsce jest produkowany, ale też ten, który kupujemy na już, więc to wszystko jest potrzebne i tu właśnie jest ta różnica. Oni nie myśleli o tym, że jest nam potrzebnych 6 dywizji, tylko się zadowalali tymi 3, co mieliśmy. My już teraz mamy 4, 5 formowana, 6 będzie formowana. Po co? Po to, żeby bronić Polskę, bo my jesteśmy skuteczniejsi.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze. Przypomnę, gościem naszych rozmów niedokończonych, pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, suwerenna Polska. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca oraz pana ministra. Więc muszę stwierdzić, jakże przykro jest, jak są ludzie łatwowierni, których można zaprogramować, którzy nie mają zmysłu krytycznego, którzy powtarzają jak papugi, którzy nie zostawiają informacji rzeczywistością, nie sprawdzają, nie widzą, jakżeż ten rząd co robi dla obywateli. A dlaczego są te agresje w czasie dyskusji? Po prostu opozycja chce władzy dla samej władzy, dla niej samej. A jako, że nie potrafi rządzić, a chce za wszelką cenę, używa właśnie tego typu metod. Oszczerstwa, wulgarności. To jest to. I człowiek, który ma troszeczkę inteligencji, widzi to. I Polacy to widzą. I jeszcze chciałbym troszeczkę pana ministra poprawić. Otóż odnośnie Francji, policji francuskiej. Ja jestem tutaj dosyć długo, dłużej jak ten pan z Paryża, 30 lat. Ja o wiele więcej, dłużej jestem we Francji i wiem, jak to jest. Nieprawdą jest, że policja francuska jest agresywna. To jest odwrotnie. Ona jest za delikatna. Francuska policja nawet nie ma prawa użyć siły przemocy. Stąd agresja niebywała tej rozbisurmanionej młodzieży chuliganerii. I to, co się dzieje we Francji, to nie jest wynikiem agresji policji. Wręcz odwrotnie, to agresja tych właśnie samowolnych młodzieży, samowolnej, niewychowanej nigdzie, ani w szkole, ani w domu, która tylko szuka okazji rozruby, kradzieży, napady na banki i tak dalej. To nie jest wynik agresji policji, wręcz odwrotnie. Policja francuska jest za delikatna, bo takie są jej nakazy. Takie nakazy im nałożono, że niestety ją się atakuje. Nie dlatego, że ona jest niezaradna, po prostu system jest niedobry. Według mnie, w czasie dyskusji tu wśród moich znajomych, stwierdzam osobiście, że policja jest od tego, jako służba porządkowa, użyć siły przeciwko sile. To nie jest tak, jak milicja kiedyś używała bez żadnego powodu, o tak, gdzie nie było z drugiej strony agresji. Ale jeśli jest agresja, policja powinna i ma obowiązek użyć pałek, bo nie ma innej nauki.
Panie Jerzy, nie ma. Rozumiemy, nie o co chodzi.
To jest jedna rzecz. Drugą rzecz chciałem również powiedzieć, Ojciec wspomniał również, że we Francji jest, rodzi się coraz to mniej dzieci. To jest prawda. Ale czyja to jest wina? Czyżby to była wina muzułmanów, Żydów? Nie. U nich nie ma przerwania ciąży. To jest wynik właśnie przerwania ciąży tego wszystkiego. Jeśli na przykład mówi się w telewizji, nawołuje się Francuzów do rodzenia większego, oj, to zamiast tego powiedzieć, przestańcie aborcji dokonywać, bo to jest zabijanie własnych obywateli. I to jest właśnie tego przyczyną, że inne religie, które tego nie robią, właśnie mogą zawładnąć cywilizację naszą. A odnośnie teraz jeszcze trzeci punkt, mianowicie Brukseli. Oczywiście, że jeśli Bruksela waży się do tego stopnia, że będzie reagowała na modłę Sowieckiego Sojuza przemocą, siłą, łamiąc, czy chociażby nawet Rosja, która łamie prawa międzynarodowe, ona może również odpowiadać za łamanie traktatów. To jest ostrzeżenie dla Unii Europejskiej. Ona może za to odpowiadać, ponieważ ona nie ma prawa tego dokonywać. Jej obowiązkiem jest przestrzegać traktatów i traktować wszystkich, prawda, na równi, nie narzucając niczego. A takie różne pomysły, jak robienia państwa federacyjnego, to jest absurd, to jest kompletny absurd. Europa jest zupełnie inna, nawet od Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inna. Ją tworzą państwa, które mamy z natury, z korzeni, tę samą kulturę, którą niestety zaprzepaszczają niektóre narody, ale chrześcijańską, ale jesteśmy różni i różnimy się. To są państwa suwerenne i obowiązkiem Brukseli jest właśnie to. Jeśli Bruksela tego nie przestrzega, to może tak samo odpowiadać jak Rosja za nieprzestrzeganie, w tym wypadku traktatów, łamanie. Szczęść Boże.
Bóg zapaść, Panie,
wszystkiego najlepszego.
Bóg zapaść, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Jeszcze jeden telefon pozwolę sobie odebrać. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Witamy, Panie Piotrze.
Chciałem zapytać o taką rzecz Pana Ministra, bo mam kilku kolegów w Straży Granicznej i powiedzieli mi taką rzecz, że czy to jest prawda, że jest lista krajów, z których pochodzą uchodźcy czy migranci w tej chwili, które są niewydalalne. Chodzi tu na przykład o Syrię i Afganistan. Czyli jeśli te osoby się dostaną do Polski nielegalnie, a taka przecież sytuacja istnieje, bo mamy przecież niekontrolowane granice na południu i na zachodzie, czy takie nacje, jeśli się pojawią w Polsce, to rzeczywiście nie ma możliwości ich wydalenia i one w końcu prędzej czy później, te osoby nawet zatrzymane przez Straż Graniczną, muszą być zwolnione i potem prędzej czy później się do Niemiec dostają. I drugie takie pytanie, czy to jest prawda, że polskie sądy w sytuacji, kiedy w ośrodku strzeżonym znajdują się też zatrzymani migranci i przez dłuższy czas, nie wiem, pół roku, Urząd do Spraw Cudzoziemców nie załatwi wszystkich spraw wobec nich, to czy sądy polskie rzeczywiście zwalniają te osoby z ośrodków strzeżonych? Dziękuję bardzo i przestawiam się na odbiór.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Panie Piotrze, i pozdrawiamy.
Najpierw do pana Jerzego z Francji, bo co do delikatności policji, no to tu jakby nie chodzi o to, żeby była agresywna, bo nie o agresję chodzi, tylko o stanowczość. I jeżeli odwiedza pan Polskę, to z pewnością widzi pan, że nasza policja no, na pewno zachowuje się łagodniej niż policja francuska i w tym kontekście przywołaliśmy Francję. Natomiast
przynajmniej pan... z tych obrazków, które znamy z protestów żółtych kamizelek czy innych sytuacji.
Tak. Natomiast pan mówił o tej agresji opozycji i o tym, że kłamią. No przecież oni wprost o tym mówią. Profesor Marek Belka, teraz przecież tak mocno związany z Platformą i tak mocno związany z opozycją, wprost powiedział, trzeba kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać. Znaczy to jest wszystko wszystko oparte na kłamstwie, a kto jest ojcem kłamstwa, to wszyscy doskonale wiemy. My się chcemy opierać wyłącznie na prawdzie i to są wartości, którymi trzeba się kierować. Co do ośrodków, to znaczy jest tak, że to wszelkie sprawy prowadzi, oczywiście to pan Piotr z Podkarpacia pytał, wszelkie sprawy, postępowania migracyjne i deportacyjne także prowadzi Straż Graniczna we współpracy z innymi instytucjami państwa. I bardzo rzadko się zdarza w ten sposób, że nie można kogoś deportować, bo nawet jeżeli przekroczył z jakiegoś kierunku granicę, to jest odnotowywane, skąd tą granicę przekroczył. Natomiast są też czasami pewne ograniczenia związane z jakimiś państwami upadłymi albo innymi niebezpieczeństwami, typu ktoś z powodów politycznych ucieka, załóżmy, nie wiem, z Korei Północnej, odesłanie go do Korei Północnej oznaczałoby pewną śmierć, no to wówczas jest inne, osobne postępowanie, a mianowicie postępowanie azylowe. Jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, który albo tego azylu udziela, albo nie. Na odmowę udzielenia azylu przysługuje odwołanie, które rozpatruje Rada do Spraw Cudzoziemców w kancelarii premiera. I tutaj są bardzo jasne procedury, czyli jeżeli kogoś gdzieś nie można deportować, co się zdarzy, jeżeli nie uzyskał azylu, no to właśnie są te odpowiednie procedury ku temu realizowane. Natomiast no nie jest tak, że ktoś jest po prostu od tak zwalniany. To sądy zawsze działają na podstawie, w granicach prawa i tutaj te pełne postępowanie, czy to deportacyjne, czy azylowe, no musi być przeprowadzone i dopiero na końcu tego postępowania w jednym czy w drugim przypadku realizuje się te zalecenia i decyzje, czy to sądów, czy tych organów, które bezpośrednio decydują o zastosowaniu prawa azylu albo o deportacji.
Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego, o czym mówił pan Jerzy, a mianowicie kwestia łamania traktatów przez samą Unię Europejską. Przecież no, to jest chyba też taka ciekawostka. Pytanie w zasadzie bardziej, czy stwierdzenie, jest coś nad Unią Europejską? Do czego można by się było odnieść z pretensją właśnie, że instytucja taka jak Unia Europejska łamie traktat?
No, Bóg i historia, to cytując z kolei naszą polską konstytucję kwietniową, przedwojenną, sanacyjną, to tam prezydent Rzeczypospolitej wówczas odpowiadał przed Bogiem i historią. No nie, Unia Europejska, ona oczywiście jako Unia ma mnóstwo różnych organów kontrolnych i innych, no ale to wszystko działa w granicach, w ramach Unii. Na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właściwie we wszystkich orzeczeniach zawsze działa w myśl interesu Unii Europejskiej. Oczywiście w prawie międzynarodowym, ale to działa na zasadzie dobrowolności, można wyobrazić sobie sytuację, w której powołuje się jakiś organ, no ale musiałby on być powołany umową międzynarodową, którą tworzą de facto państwa unijne, czyli jakaś taka dodatkowa organizacja międzynarodowa, która byłaby obok Unii Europejskiej do spraw z kompetencjami związanymi, nadanymi w myśl prawa międzynarodowego, bo wszystkie byty, podmioty prawa międzynarodowego czerpią swoją legitymację i swoją siłę z suwerenności poszczególnych państw. Unia Europejska własnej suwerenności póki co nie ma i musimy pilnować, żeby jej nie miała, bo ona czerpie z suwerenności poszczególnych państw. Ona oczywiście chciałaby się przekształcić w państwo, eurokraci chcieliby, żeby była przekształcona w państwo. Natomiast my do tego nigdy nie dopuścimy i trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić i dlatego tak ważny jest 15 października. Natomiast osądzanie, no to tutaj można próbować wewnątrz organów samych unijnych, ale jaki tego będzie efekt i wynik, to wiemy.
Można się domyślać.
Zresztą Rzymianie już dawno mówili przecież o sędziach we własnej sprawie, tak? Jak to jest z sędziami we własnej sprawie. No ale gdyby miał być jakiś inny organ, no to one wszystkie to raczej by wykonywały jakieś pozorowane działania. No zawsze liczy się jednak na koniec rozrachunku politycznego w prawie międzynarodowym siła polityczna i siła, ogólnie siła danego państwa. No i ogólna zasada, zawsze gdzieś się tam można też do ONZ-u czy do innych poodwoływać w ramach jakiegoś arbitrażu, no ale to każdy się domyśla, jaki będzie tego wynik i efekt.
Panie ministrze, dzisiaj podczas konwencji prezes Kaczyński mówił o tym, że trzeba stworzyć koncepcję strategiczną, żeby mogło państwo sensownie funkcjonować. Podsumowując już tę naszą audycję i podsumowując te nasze rozmowy, kiedy patrzymy na temat i problem migracji i uchodźców i chcielibyśmy na to gdzieś rzucić światło tej koncepcji strategicznej, to co byśmy mogli powiedzieć?
Że Polska będzie silna tylko wtedy, kiedy będą odpowiedzialni za Polskę ci, którzy Polskę kochają. I to może jest banał, może oczywistość, ale to jest coś, od czego trzeba zacząć, bo żeby Polska rosła w siłę, to za Polskę muszą odpowiadać ludzie, którym na Polsce zależy, a nie tacy, którzy będą kiwać główką i realizować wszystko, czego chcą Niemcy. Nasza koncepcja strategiczna Zjednoczonej Prawicy naszego rządu, została, można powiedzieć, zdefiniowana lata temu przez Porozumienie Centrum, a później bardzo jednoznacznie przez słowa i czyny i działania świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił o silnej Polsce, o Polsce niezależnej, o polskiej suwerenności. I to jest coś, co można powiedzieć w krótkim czasie, w krótkim terminie koncepcja strategiczna Polska odwołuje się do tej myśli. Natomiast długoterminowo to przez wszystkie wieki, przez dzieje było tak, że byli tacy, którym na Polsce zależało i chcieli Polski silnej, a żeby Polska była silna, to oczywiście musi starać się być albo silniejsza co do wschodu i co do zachodu, bo mamy takie położenie geograficzne. I zawsze byli tacy, którzy mieli inną wizję, inny pomysł, czyli oddać się albo tym na wschodzie, albo tym na zachodzie. I niestety do 2015 roku w Polsce rządził taki pan Tusk, który teraz chce wrócić, nie można mu dać drugiej szansy, którego koncepcją strategiczną było realizować wszystko, czego chcą Niemcy. To minister w rządzie pana Tuska, minister spraw zagranicznych, pojechał do Niemiec i mówił, że on, to jest cytat, wierny cytat z jego słów, bardziej boi się bezczynności Niemiec niż ich działania. Czyli on wzywał, zachęcał, oddawał de facto, hołd robił w stronę Niemców. I to jest koncepcja strategiczna naszych oponentów. Czyli nie ma żadnej samodzielnej myśli, jak samodzielnie z siłą budować państwo, tylko jest myśl taka, żeby realizować wszystko, czego tamci chcą, to wtedy może nam coś z tego skapnie. No takie typowo kolonialne myślenie. My uważamy, że Polska musi być silna, musi być każde działanie państwa polskiego podporządkowane wyłącznie polskim interesom i także w kontekście migracji. No nie można dopuścić do masowej migracji, bo od razu bez kontroli, w ramach takiego działania obcego kulturowo od razu rośnie przestępczość. To też jest element wszędzie tam gdzieś na zapleczu. Pojawia się jednak ta Rosja i ich działania i te operacje specjalne Łukaszenki czy Putina, ale też towarzystwo Tuska całe boi się prawdy, bo oni rozkręcili tutaj jakieś emocje związane z aferą wizową, chociażby oni tak nazywają. Kiedy popatrzymy na statystyki, to się okazuje, że tych wiz Schengen, i tutaj weźmy dane najnowsze z 2022 roku, no to Polska wiz Schengen wszelkiego rodzaju wydała 73 tysiące. W tym samym czasie Niemcy wydały 700 tysięcy. My 70, oni 700. Hiszpanie 900 tysięcy. Francuzi 1 400 000. My 70 tysięcy, a ci 1 400 000. No to są tego rodzaju nieporównywalne w ogóle skale. Dlatego my prowadzimy mądrą politykę. To gdyby tamci właśnie prowadzili politykę taką, jaką chcieli, czyli przyjąć każdego, wpuścić, a potem się zobaczy, co z nimi będzie, zburzyć mur, to mielibyśmy totalny nieporządek. Dlatego trzeba troszczyć się o Polskę, dbać o Polskę, pilnować spraw polskich, angażować się w sprawy polskie i też gorąco zachęcam tych państwa, którzy jeszcze gdzieś tam się być może zastanawiają, może mają jakiś znak zapytania, może mają jakieś zastrzeżenia co do tych 8 lat, które naprawdę były niesamowitą zmianą jakościową co do rządzenia w stosunku do naszych poprzedników. No ale to ja jestem świadomy, nikt nie jest idealny, czasem się zdarzą jakieś potknięcia, ale my będziemy pilnowali interesu Polski, będziemy działali według interesów Polski, a nie interesów obcych dworów, jakby chcieli inni. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zdecydował, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to warto wyjść, rozejrzeć się na to, zobaczyć te wszystkie inwestycje, zobaczyć wszystkie działania i nie pozwolić na to, żeby Polskę przejęli ci, którzy chcą Polskę zniszczyć, tak powiem, którzy chcą doprowadzić do zmiany traktatów, przez co Polska straciłaby suwerenność. I to są poważne ryzyka i najważniejsza sprawa najbliższych wyborów, ale też referendum, czyli przypilnowanie już w związku z tym, że referendum powyżej, z frekwencją powyżej 50% jest wiążące, czyli przypilnowanie tych spraw, już przypieczętowanie, niezależnie kto będzie rządził, przypieczętowanie, żeby nie przyszedł taki Tusk, który będzie kłamał i później sobie będzie podnosił wiek emerytalny, który będzie burzył zaporę na granicy, który będzie wyprzedawał polski majątek narodowy, czego wszyscy byliśmy świadkami. Przecież jak szaleńczo. Z wyprzedaży majątku narodowego w czasie ich rządów oni zyskali 63 miliardy w ciągu tych 8 lat. To jest tyle, ile zarobił Orlen, ile miał zysku koncern Orlenu w ciągu roku. I się okazuje, że to są tego rodzaju wielkości, a wszystkie perły w koronie i srebra rodowe wyprzedali. No i w końcu kluczowe pytanie związane z tą polityką migracyjną, z tymi błędami, które państwa Zachodu popełniły, które chcą skopiować w Polsce, które doprowadzą do wzrostu przestępczości, do gwałtów. To jest pytanie o ochronę w Polsce kobiet, naszych żon, córek, matek, o to, żebyśmy wieczorem mogli sobie spokojnie wyjść na spacer, bo Polska pozostaje w całej Europie jednym z niewielu krajów, gdzie można sobie od tak wyjść o każdej porze dnia i nocy na ten spacer i nie czuć strachu, czuć się bezpiecznie, po prostu czuć się bezpiecznie. Dlatego te wybory są tak ważne i ta sprawa, myślę, że wszystkim leżąca na sercu jest tak ważna, tak istotna, zwłaszcza, że to jeszcze raz podkreślę, no teraz jestem na wielu spotkaniach u mnie w moim okręgu wyborczym, w Rybniku, w Raciborzu, w Jastrzębiu-Zdroju, ostatnio w Gorzycach do mnie podeszło małżeństwo i mówiło, pilnujcie Polski, pilnujcie tych spraw i mają państwo rację. Tak samo w Żorach, w Jastrzębiu, w Mikołowie, w Orzeszu, właściwie gdzie się nie spotyka, mówią, że to jest ważne. My musimy pilnować Polski, żeby Polska była bezpieczna, żeby tutaj nasze dzieci chciały zostawać, tutaj mieszkać, tutaj się rozwijać, bo tylko tam, gdzie będziemy gospodarzem u siebie, będziemy mogli najlepiej się rozwijać. Innym państwom to dzisiaj w audycji też ktoś mądrze powiedział, no nie podoba się. One z zainteresowaniem patrzą, jak się Polska rozwija, też rośnie militarnie, będziemy największą potęgą z armią lądową, największą w Europie, ale też gospodarczo. Są tacy, którzy chcieliby zachować status quo, żeby Polska była montownią, żeby była tanią siłę roboczą i żeby Polacy na te szparagi jeździli cały czas do Niemiec. A my chcemy, żeby to kiedyś Niemcy być może przyjeżdżali na szparagi do nas, bo i taka perspektywa przed nami. No my musimy konkurować na światowym rynku i czynić z Polski naprawdę dobrze zarządzane państwo, bo takie silne państwo będzie w stanie bronić naszych interesów, zapewnić bezpieczeństwo. O tym są te wybory. Czy Polska pozostanie bezpieczna, czy przyjdzie Tusk i nasze bezpieczeństwo zniszczy, zniweczy, tak jak zniszczył i znosił jednostki policji, jednostki wojskowe, ponad 1000 jednostek zlikwidował, tak jak kłamał co do wieku emerytalnego, tak jak groził Polsce konsekwencjami, jeżeli nie będziemy realizowali tego pierwszego pakietu z przymusową relokacją. Wtedy wytrzymaliśmy i teraz też wytrzymamy, bo sprawa jest dziejowa. Sprawa dotyczy Polski, polskich rodzin, polskiej tożsamości, polskiego narodu i polskiej państwowości, patrząc na to, co eurokraci wyrabiają, jakie dokumenty mają na stołach związane ze zmianą traktatów.
Swoją drogą lepsze polskie jabłka niż niemieckie szparagi. Natomiast pytanie tak jeszcze jest na zakończenie. Michał Woś, Suwerenna Polska, który to kwadracik?
Ja startuję z miejsca numer 3 na liście numer 4, czyli lista Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rybnickim, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rybnik, Mikołów, Wodzisław Śląski, Redutowy, Radlin, wszystkie miejscowości powiatu wodzisławskiego, miejsce numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Migranci i uchodźcy w Polsce i Europie to był temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z panem ministrem Michałem Wosiem, wiceministrem sprawiedliwości, przedstawicielem Suwerennej Polski. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dobrej nocy.